21.30, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie ojciec Benedykt, a w naszym studiu redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy.
Witam serdecznie, dobry wieczór, szczęść Boże.
Redaktor Szymon Kozupa.
Witam serdecznie.
I redaktor Wojciech Papuga.
Szczęść Boże.
Z redakcji redakcji sportowej Radia Maryja i Telewizji Trwam. Rozmawiamy dziś o olimpiadzie, w Rio olimpiadzie, która jest dla nas wszystkich powodem do wielu nadziei, do wielu entuzjastycznych i chwil i przeżyć, no ale też wokół tej olimpiady wiele komentarzy, doping, korupcja i chcemy dziś porozmawiać o tym pięknym, czystym sporcie, o ideach, o założeniach, ale no też chcemy powiedzieć o tym, co nas wręcz odrzuca, odraża, co jest w ogóle nie po naszej myśli. Takie wprowadzenie do idei sportu, do olimpiady, czym ona jest, czym być powinna, poprosimy no, znawcę tematu, człowieka, który gardło starł na komentowaniu wielu imprez sportowych, Krzysztof Miklas.
Tak, dobry wieczór. To prawda, że zdarłem gardło. Czasem to słychać jest na antenie, bo z tym gardłem już nie zawsze jest w najlepszym porządku. No ale nie w tym rzecz. Oczywiście sport się niesamowicie zmienił. Jeśli sięgniemy jeszcze bardzo, bardzo głęboko w historię ludzkości wręcz, prawda, w te starożytne Igrzyska Olimpijskie, które trwały, proszę sobie wyobrazić, przez ponad 1100 lat. Pierwsze igrzyska, które odnotowano, które są udokumentowane, to był 776 rok przed naszą erą. No a ostatnie to już był koniec IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn, gdyby uznał, cesarz, który nawrócił się na wiarę chrześcijańską, uznał, że to jest zajęcie jakby niegodne chrześcijanina. Jak się to wszystko przez wieki bardzo zmieniło, bardzo przewartościowało. Ale też te igrzyska olimpijskie greckie, które w Olimpii były rozgrywane, one początkowo trwały jeden dzień, potem się zostały rozbudowane do 5 dni. To szlachetne współzawodnictwo, chociaż i tam też się zdarzały podobno różnego rodzaju historie niezbyt czyste, ale był to na pewno, było to zajęcie na samych igrzyskach czysto takie, czysto, nie chcę powiedzieć amatorskie, ale takie szlachetne. Zwycięzców nagrażano i tylko zwycięzców wieńcem laurowym, gałązkami oliwnymi, prawda? To było coś, co jest symbolem Igrzysk Olimpijskich do dnia dzisiejszego. No potem XIX wiek, odkrycia archeologiczne, odkrycie Olimpii, to Niemcy właściwie zaczęli. Nie tyle Francuzi, jak uważamy, co Niemcy w połowie XIX wieku. Oni pierwsi rzucili ideę wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich, choć sport nowożytny rodził się nie w Niemczech i nie we Francji, a w Anglii. Ja może powiem tylko tyle. 1829 rok, pierwsze regaty ósemek Oxford-Cambridge. 1856, pierwsze zawody lekkoatletyczne Oxford-Cambridge. To było 40 lat jeszcze przed wskrzeszeniem nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. No i te Igrzyska Olimpijskie początkowo miały, no właściwie one były zajęciem, nie chcę powiedzieć dla ludzi szlachetnie urodzonych, ale nie było to, to było coś, gdzie nie dopuszczano merkantylizmu, gdzie to była taka szlachetne współzawodnictwo, gdzie no zdyskwalifikowano Indianina Torpa, wspaniałego sportowca, zwycięzcę 5-10 oboju za to, że gdzieś tam kiedyś $60 wziął za grę w baseball, prawda? No, coś, co dzisiaj jest niewyobrażalne. To się wszystko bardzo przewartościowywało. Te idee były piękne. No, pamiętajmy o tym, że wiele takich bardzo ważnych dla ludzkości określeń wzięło się właśnie ze sportu. Przecież fair play, czysta gra, uczciwa gra, to jest określenie sportowe, a teraz to jest powszechnie przyjęte, prawda, gra fair. No, polityka może daleka jest od gry fair, ale politycy też często tego terminu używają i w ogóle wiele takich określeń wzięło się właśnie ze sportu. Natomiast sport przechodził przez te lata, ostatnie przez te ponad 100 lat, olbrzymie przewartościowanie i to się właściwie, ten sport wyczynowy zrobił się takim wielkim widowiskiem, wielkim show, nawet cyrkiem pewnego rodzaju. widowiskiem oglądanym już nie przez miliony, a przez miliardy ludzi na świecie. Widowiskiem, które jest ma ten podtekst merkantylny, cokolwiek byśmy powiedzieli o tym, które już nie jest takim szlachetnym współzawodnictwem, gdzie sportowcy też często sięgają do różnych med, od czego byliśmy niestety doświadczeni i w ostatnich igrzyskach, kwestia ostatnich dni przez naszych zawodników, kiedy głośno było o Polakach, wcale nie z powodu ich sportowych sukcesów. Także sport jest na pewno czymś pięknym, czymś często nieprzewidywalnym, dlatego niesie ze sobą tak wiele emocji, bo nie wszystko do końca da się przewidzieć. Oczywiście są dyscypliny sportu, te najbardziej wymierne, lekka atletyka, szczególnie biegi, ale też nie wszystko można przewidzieć. No mamy naszego Adama Kszczota, wydawało się pewniak do medalu olimpijskiego, tymczasem nie udało mu się wejść do finału biegu na 800 metrów. To jest informacja z ostatniej nocy. No a już gry zespołowe, tak jak my mamy tę drużynę piłce ręcznej czy w siatkówce, do końca wielkie emocje towarzyszą tym meczom, tym zmaganiom i to jest na pewno coś, co w sporcie jest piękne, co powoduje, co daje wiele emocji wszystkim nam, wszystkim obserwatorom i za co sport lubimy i sportowców lubimy.
Ten sport dostarcza nam wielu emocji, no wielu też radości i powodów do smutku. No jak chociażby wczorajszy mecz Polska-Rosja. Z wielką nadzieją, z wielką taką determinacją towarzyszyliśmy naszym siatkarzom. No bywa taka przegrana, która okazuje się nie jest totalną porażką, tylko jest zwycięstwem. I czy można powiedzieć, że Igrzyska Olimpijskie są zwycięstwem tych, którzy również chociaż nie osiągają medali, to jednak poprawiają swoje wyniki, poprawiają swoje osiągnięcia i sam fakt bycia na Igrzyskach Olimpijskich sprawia, że przystosowują się, przygotowują się, jeszcze bardziej zaciskają pasa, by podjąć rywalizację i rozpocząć trud przygotowania do następnych igrzysk, do następnych zawodów?
Tak, na pewno. Sport jest, tak jak powiedziałem, pięknym zjawiskiem, tym takim rozwiniętym w XX wieku, teraz XXI mamy już od 16 prawie lat. I na pewno sam udział, jeżeli zawodnik na tych igrzyskach olimpijskich, do których się przez 4 lata przecież przygotowuje, wykazuje się hartem ducha, siłą woli, jeżeli poprawia w wymiernych dyscyplinach swoje rekordy życiowe, jeżeli zawodnicy w grze zespołowej widać, że oni dają z siebie, jak to sportowcy popularnie mówią, dają z siebie wszystko, prawda? To my do tych sportowców, i ja nigdy też w swojej pracy dziennikarskiej, komentatorskiej, nigdy do takich sportowców pretensji mieć nie miałem, nie miałem nigdy pretensji, mieć nie mogę i nie będę miał. I myślę, że większość ludzi realnie patrzących z sympatią dla tych sportowców też takie ma podejście, bo przecież każdy chce wygrać, każdy chce zwyciężyć, każdy chce być na tym piedestale, a medale są tylko 3, a zwycięzca jest tylko 1. I jeżeli jedzie się na Igrzyska Olimpijskie, prezentując jakąś tam klasę sportową, prezentując swój charakter, prezentując to, co się ma najlepszego, jeżeli się godnie reprezentuje swoją ojczyznę, tak jak Piotr Małachowski wczoraj pokazywał, prawda? Pokazywał tego orzełka, dotykał koszulki i pokazywał tu orzełek, biały orzełek na czerwonym tle. To jest Polska, to jest moja ojczyzna. To podkreślał z dumą. I to się wtedy liczy, to jest ważne, bo to jest charakter człowieka też, bo to jest nie tylko jego osiągnięcie sportowe. On nie jest wyzuty z takich bardzo pozytywnych cech. Za to jako takich ludzi bardzo sobie osobiście cenię. Myślę, że miliony Polaków za to właśnie, że on pokazuje na tego orzełka. Chociaż nie udało mu się wygrać tych zawodów, bo go Niemiec przerzucił w ostatniej kolejce. No, ja tak analizowałem to z punktu widzenia bardziej psychologicznego. Wydaje mi się, że może Piotr Małachowski po tych 3 kolejkach, kiedy zdecydowanie nawet najsłabszy rzut jego był lepszy od drugiego miejsca, kiedy prowadził, wydawało się zdecydowanie i zdawało się, że ma złoty medal już zapewniony, że ma w kieszeni. Ostatnia kolejka rzutów była. No i ten Niemiec Harting, Christopher Harting miał tylko 1 rzut i ten rzut niestety wykorzystał. Niestety dla nas, prawda, i dla Małachowskiego. A mimo to Małachowski się cieszył. Cieszył się, pogratulował zwycięzcy natychmiast. To też jest piękne w sporcie, że on się nie odwrócił, nie pogniewał. na Niemca, że go tak załatwił brzydko w ostatniej kolejce. Ja zresztą, jak historycznie patrzę na to, to niestety my mamy szczęście do takich ostatnich kolejek, bo przecież no, najstarsi kibice już tylko pamiętają. Mieliśmy wspaniałego Szczepnika kiedyś, Janusz Sidło się nazywał. Fantastyczny facet. Znałem go dobrze osobiście, nawet się przyjaźniliśmy, byliśmy po imieniu. Janusz na Olimpiadzie, na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku prowadził przez 5 kolejek. Ostatni rzut, Norweg Danielsen, podszedł Janusz do niego, porozmawiali, coś mu tam poradził, prawda? Niektórzy mówią, że mu oszczep swój dał. To nieprawda, bo oszczepy można było sobie wybierać. Ale mówi, weź ten oszczep, tym rzuć, tak zrób. Poradził mu po przyjacielsku i przegrał. I przegrał z tym Danielsenem w ostatniej kolejce. Teraz może aż takich ugotowania. Podobnie było z Elżbietą Duńską-Krzesińską. Ona pierwsze swoje igrzyska w Melbourne wygrała. 6.35 skoczyła, rekord świata wyrównała. Też zresztą sędziowie wobec niej zachowali się tam wtedy niefer. Dzisiaj to byłoby niemożliwe. Dzisiaj kamery patrzą na wszystko, a wtedy ona miała 2 skoki w granicach 6,75, 6,85 i te skoki uznano je za spalone, chociaż one podobno nie były spalone. No ale wydawało się sędziom i wszystkim, że kobieta nie jest w stanie tak daleko skakać. Zresztą też wspaniała postać, niedawno zmarła pod koniec zeszłego roku, Elżbieta Krzesińska, która zawsze z dumą podkreślała, ja reprezentuję moją najukochańszą ojczyznę Polskę. To jest dla mnie coś najważniejszego. I pamiętam, jak ona opowiadała mi, bo kiedyś z nią przeprowadziłem wielogodzinną rozmowę, jak opowiadała, mówi, proszę pana, jak ja się oburzyłam, kiedy pojechałam do Australii, a tam, mówi, ta ciemnota australijska myślała, że Polska to jest jedna z republik sowieckich, bo takim tam niektórzy wmawiano. Ja się oburzyłam, prostowałam to, a jak mi zagrano Mazurka Dąbrowskiego, to się popłakałam ze szczęścia. Podobnie Władysław Komar, może to już jest późniejsza historia, myślę, że wiele osób pamięta. Wielkie chłopisko, 2 metry wzrostu, 130-140 kilo wagi, złoty medal na jego piersi, Mazurek Dąbrowskiego, i po tych policzkach Komara, tego zdawałoby się kamiennego, mocnego faceta, Herkulesa współczesnego, ciekną łzy po policzkach i on tych łez się nie wstydzi, on te łzy wyciera i on jest wzruszony i my razem z nim. I to jest piękno sportu.
To jest piękno sportu. Dziękuję za taki ideał, za taką charyzmę, z którą pan redaktor to wszystko opisuje. Ostatnie pytanie do pana redaktora. A jednak jako komentator sportowy i komentator sportu, jest pan uprawniony, jak również my jesteśmy uprawnieni do tego, by komentując, mieć bardzo krytyczne podejście do sportu i sportowców za niewykorzystane szanse, za zbyt, powiedzielibyśmy, podejście takie opłacalne. Opłaca
albo
mi się,
nonszalanckie,
albo takie, że ważniejsza, przepraszam, jest fryzura bądź znak na głowie, czy rodzaj make-upu, który się na tę uroczystość przygotuje, niż same umiejętności. No co czasem nam pozwala krytykować tych, tak, którzy bywa, zmagają się w tak trudnych warunkach i w takich, że tak powiem, na ułamki sekundy czasem.
Tak, no czasem tak bywa, że ten żel na fryzurze jest ważniejszy, prawda, niż to, co w środku człowiekowi gra. I teraz modne się stały te, jak ja to nazywam, może troszkę tak mało elegancko, grawerką. Te różnego rodzaju, jak to panowie, podpowiedzcie mi, oficjalnie się nazywa tatuaże, tak? Te tatuaże na ciele, albo gdzieś tam widzę u naszej sprinterki młodej 19-letniej, ale czupurna to zawodniczka. Nie udało się iść do finału, jeszcze młoda jest, ale myślę, że wielka przyszłość przed nią. No, tak przy okazji kamyczek do własnego ogródka wrzucę. Bardzo nie lubię, jak się dziennikarze do zawodników tak po imieniu zwracają. Do niej też tam podszedł 2 razy starszy, dzisiaj w nocy jest 2 razy starszy reporter Telewizji Polskiej i do niej coś tam Ewa, a ona pierwszym zdaniem mówi, no jak widzisz, jak słyszysz, prawda, no odpłaciła mu tym samym. No to takie bratanie się ze sportowcami, ja uważam, nie jest zbyt korzystne, bo może niektórym dziennikarzom, młodym szczególnie, wydaje się, że takie zmniejszanie dystansu, takie pokazanie, że ot, jest się, prawda, tutaj za pan brat ze sportowcami, ale z drugiej strony dla mnie jednak, ja uważam, że dziennikarz, jeśli chce być obiektywny, jeśli chce podejść no, z pewnym dystansem do tego, dlaczego to nie powinien tak zbytnio się fraternizować i tak zbytnio się zbliżać. Oczywiście ja sam też miałem z wieloma sportowcami takie przyjacielskie stosunki, ale uważam, że to już byli sportowcy bardzo dojrzali, z wielkimi sukcesami. Byłem bardzo zaprzyjaźniony z Andrzejem Grubą, z Tadeuszem Ślusarskim, no jeszcze z kilkoma może osobami, ale niezbyt wieloma. Ale to już byli sportowcy naprawdę dojrzali i no zresztą obaj nie żyją niestety. Andrzej Grubba, rak płuc go zmęczył, to było coś okropnego. Facet, który higieniczny niezwykle tryb życia prowadził i nagle rak płuc. Ślusarski, wiemy, razem z Komarem zginął w wypadku drogowym. To już będzie prawie 20 lat, 19. Ale czy z Peciakiem jeszcze też byłem zakolegowany bardzo. No potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Spotykaliśmy się potem na niektórych imprezach w Sydney, w Australii się spotkaliśmy, gdzieś w Atenach, w paru innych miejscach. Ale tak z takimi młodymi sportowcami wchodzącymi dopiero na ten, to uważam, że to nie jest dobre zjawisko. Może odszedłem trochę od pytania i od tematu, ale to mamy tak wielopłaszczyznowe te rozmowy pewnie dzisiaj, że o wszystkim tym trzeba będzie troszkę pomówić.
Igrzyska olimpijskie dla redaktora Szymona Kozupy. Nowe, młode pokolenie, można powiedzieć, rozpoczynające swoje przygody komentatorskie?
No powoli tak. Redakcja powstała bodajże, my się tak śmiejemy, że ledwo co powstała, już trzeba byłoby składać wtedy akredytacje dziennikarskie na wyjazd do Rio de Janeiro, bo to się akredytacje składa bodajże półtorej roku wcześniej nawet.
Półtora roku, tak, to rok wcześniej powiedzmy.
Tak, tak, żeby móc w ogóle być na Igrzyskach Olimpijskich. No, dla nas na pewno też wielka przygoda, jeżeli chodzi o redakcję sportową tutaj. Ona powstała też ze studenckiej inicjatywy i też na pewno cieszy to, że możemy uczyć się od takich ludzi jak pan Krzysztof Miklas, tutaj obecny, gdzieś zachwycający nas trochę tymi historiami z Igrzysk Olimpijskich, o których my tak naprawdę nie mamy jeszcze pojęcia, bo jeszcze nie było nam dane nigdy być na Igrzyskach Olimpijskich na samym miejscu, także dla nas to jest zupełnie coś abstrakcyjnego na dzień dzisiejszy. No ale tak śledząc te Igrzyska, rzeczywiście przyglądając się temu wszystkiemu z zewnątrz, można powiedzieć, że opisując to wszystko też, czy to na portalu, czy przygotowując jakieś materiały dla telewizji, no jest to pasja, którą gdzieś chcemy robić, pasja, którą chcemy kontynuować, bo rzeczywiście to co już pan redaktor tutaj wspominał, te końcówki meczów, chociażby końcówka meczu wczorajszego Polski z Rosją, która dostarcza wielu emocji, czy to dalej końcówka meczu Polski ze Szwecją w piłce ręcznej. Takie rzeczy się pamięta i ja pamiętam sam, jak przeżywaliśmy chociażby ostatnio Euro 2016 wspólnie, całą redakcją siadaliśmy przed telewizorem, oglądaliśmy, także jest to piękno, integracja tego, wokół tego sportu, która rzeczywiście gdzieś w pamięci bardzo mocno zostaje.
Pan redaktor Wojciech Papuga.
Igrzyska olimpijskie, tak jak Szymon wspomniał, chociaż generalnie rzecz biorąc, zakładając redakcję sportową, udało nam się też już przebrnąć jakoś tam przez Igrzyska Zimowe 2014 w Soczi. To jest dla nas taki drugi poważny sprawdzian redakcji tego, jak właśnie pracujemy w czasie Igrzysk Olimpijskich. No sukcesów na razie, mało jest tych sukcesów, liczymy na więcej. Dzisiaj zresztą między pierwszą a drugą częścią rozmów niedokończonych no, przepadła kolejna szansa medalowa, bo na czwartym miejscu w klasie LSX zakończył zmagania Myszka.
Piotr Myszka.
No, który jest aktualnym mistrzem świata, no i którego też uważaliśmy za pewniaka do medalu. No, nie wiem co powiedzieć o Igrzyskach Olimpijskich. No, impreza, która jest chyba mającą największy prestiż na świecie ze wszystkich imprez sportowych. No, sam fakt, że odbyła się raz na 4 lata też o czymś świadczy. I zawsze tak z jakimś takim, z wielkim wyczekiwaniem oczekujemy tych medali Polaków przed każdą zbliżającą się imprezą.
Ja bym nawet powiedział, że zupełnie inaczej smakuje złoto olimpijskie, a zupełnie inaczej smakuje złoto mistrzostw świata. My mamy tam gdzieś te liczne medale, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata. Tutaj wliczaliśmy te szanse medalowe i to są zawodnicy rzeczywiście, którzy stawali na najwyższym stopniu podium na świecie. No a nie przekłada się to kompletnie na Igrzyska Olimpijskie. Także no chociażby właśnie ten wspomniany Adam Kszczot, tak? Wicemistrz świata z zeszłego roku. tym razem nie wchodzi do finału. I też widzimy taką jedną rzecz, że bardzo często formę poszczególni zawodnicy budują pod kątem Igrzysk Olimpijskich. My to pamiętamy chociażby właśnie na przykładzie lekkoatletów. Wielu z nich zrezygnowało z halowych mistrzostw świata w zeszłym roku tylko po to, żeby być właśnie teraz w Rio de Janeiro w najwyższej swojej formie. Więc ten prestiż rzeczywiście jest dostrzegalny i szkoda, że to od lat jest już tak, że te medale, które zdobywamy na mistrzostwach świata, one kompletnie nie przekładają się, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie. To mamy to do czynienia w pływaniu, tak? Chociażby ostatnie mistrzostwa świata w Kazaniu, tam trzy medale, Konrad Czerniak 50 metrów motylkiem, Janek Świtkowski, do tego Radosław Kawecki 200 metrów stylem grzbietowym, jechał jako pewniak, przywiózł tak naprawdę, nie dostał się do finału, tak? Więc no widzimy te różnice też jakości, jeżeli chodzi o poszczególnych sportowców.
Ja się cieszę, że obaj moi młodsi koledzy mają taką dużą wiedzę sportową, bo to jest jakby początek drogi dziennikarskiej ich i właściwie od tego trzeba zacząć, od tego fundamentu, a od tego szczegółu potem się do pewnych ogólnych rzeczy na pewno latami dochodzi. Ale tu jedną rzecz chciałem powiedzieć, mianowicie troszeczkę się poskarżyć, bo przed igrzyskami zimowymi w Soczi o akredytację olimpijską na Soczi dla mnie składało i Radio Maryja, i nasz dziennik, i jeszcze Gazeta Polska. I żadnych z tych mediów akredytacji na Soczi od Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie dostało, a na przykład Gazeta Wyborcza dostała 3 akredytacje. No to się po prostu w głowie nie mieści, żeby ani Radio Maryja, ani nasz dziennik, ani Gazeta Polska nie dostały akredytacji, a Gazeta Wyborcza dostała, tak jak mówię, powtórzę to jeszcze raz, 3 akredytacje. Przy czym oczywiście, żeby tutaj ojca uspokoić, ja zobowiązałem się do Soczi pojechać za własne pieniądze. Po prostu chciałem tam być. Ze sportami zimowymi mnie wiele łączy i chciałem sobie sfinansować, odmówić wielu innych rzeczy, a sfinansować sobie pobyt w Soczi, no ale nie udało się, bo po prostu bez akredytacji dla mnie wyjazd, kiedy ma się w dorobku 10 igrzysk, nie ma sensu żadnego. No to tutaj oglądamy bardzo wielu młodych dziennikarzy, którzy pojechali do Rio de Janeiro, tam cała chmara, powiedziałbym, tych dziennikarzy.
Relacje z ulicy
nadają, dlatego że ktoś, kto nie ma akredytacji, a szczególnie w przypadku radia i telewizji, to jest niezwykle istotne, bo nie można sobie wejść na stadion i na przykład nadawać przez telefon. Ja, jeśli można, taką dykteryjkę opowiem, to jest ciekawa historia. Byłem świadkiem, jedynym Polakiem, który widział tę historię. To rzecz się działa na zimowych igrzyskach olimpijskich w Lillehammer w 1994 roku. Wtedy też tak czekaliśmy na te medale, nie doczekaliśmy się w końcu. No taką ostatnią naszą nadzieją był Jaromir Radke, łyżwiarz szybki. No i ja pojechałem obejrzeć ten bieg, bo ja nie komentowałem łyżwiarz szybkich, natomiast pojechałem obejrzeć. I komentował kolega z prezesem Kazimierzem Kowalczykiem, z prezesem Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. I co ja widzę, proszę państwa? Otóż przede mną, pierwsze wyścigi 4 to byli wyłącznie Norwegowie i Holendrzy. Oni dominowali absolutnie wtedy w tej dyscyplinie, zresztą nadal dominują Holendrzy. I dziennikarze norwescy i holenderscy, którzy zajmowali zdecydowaną większość miejsc tych prasowych, po tych pierwszych 4 wyścigach, kiedy ich zawodnicy już wszyscy wystartowali, poszli wszyscy do biura prasowego, obok po prostu przeszli już do pisania z laptopami, do nadawania relacji. Natomiast ja sobie spokojnie usiadłem przy takim długim stole, zupełnie luźnym. I oto co widzę, obok mnie 10 metrów, może 8 metrów ode mnie, siedzi Japończyk. Dziennikarz japoński z jakiejś tam agencji, prawda, japońskiej, ma zamówiony telefon, podchodzi do niego jeden z polskich dziennikarzy, taki właśnie bez akredytacji, miał tam jakiś bilet, miał akredytację, ale nie mógł oczywiście nadawać formalnie, bo Polskie Radio miało wykupioną licencję na wyłączność, tak jak teraz ma i jak ma Telewizja Polska. Podchodzi do tego Japończyka, coś mu tam tłumaczy. Japończyk nie bardzo wie, o co chodzi, ale wtedy jeszcze nie było telefonów komórkowych. Teraz to nie jest problem. Wtedy jeszcze telefon komórkowy nie był zupełnie znany. I on do tego Japończyka, coś Japończyk nie bardzo wie, o co chodzi. On mu ten telefon właściwie wyrwał prawie z ręki, zadzwonił do Warszawy i chłopcy, to wy oddzwońcie do mnie, podam wam numer, pyta jakąś Japończyka, jaki number. Japończyk nie wie, o co chodzi. Gdzieś myszkują pod tym stołem, bo tam zwykle technicy przyczepiają na takich karteczkach do kabelka numer telefonu. No więc znalazł ten numer telefonu, telefonu podał do Warszawy, faktycznie oni oddzwonili, Japończyk w ogóle zdębiał, zesztywniał, nie wie, nie, no zupełnie zdezorientowany totalnie, no bo przecież jeżeli facet, tak sobie Japończyk myśli zapewne, jeżeli facet chce mieć telefon, no to nic prostszego zamówić i się ma, prawda? No ale widocznie Radia Z nie było stać na taki wydatek, bo to był człowiek z Radia Z. No i zaczyna się wyścig. W sali, bo już pustawo, bo tam ci Norwegowie powychodzili, bo już ich wszyscy ci, ten Janek Kos, tam wszyscy ich bohaterowie najwięksi już mieli starty za sobą, a ten krzyczy tutaj, ja patrzę, słychać go w całej hali, Jaromir Radke, Jarek, Jarek, trzymaj się, Jarek, Jarek, trzymaj się, no a ten Jarek, Jarek, biegnie po medal, no ale wszyscy widzieli, że to co najwyżej piąte miejsce, no i faktycznie to piąte miejsce było. Wysoko, jak na tamte igrzyska w Lillehammer, to chyba nawet było najlepsze miejsce Polaka, ale do medalu jednak było tam parunastu sekund brakowało. I to tak a propos tego braku akredytacji jazdy takiej w ciemno. No teraz jest troszkę prościej, bo można wziąć sobie telefon komórkowy na trybunę i telefonem komórkowym próbować nadawać i liczyć na to, że Polskie Radio się nie połapie, prawda, i że pozwoli na taką dziką relację, bo to jest na dziko robione tak właściwie bez praw. No w radiu łatwiej, w telewizji trudniej.
Rozmawiamy dziś o Igrzyskach Olimpijskich. Szczególnie interesują nas Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016 rok. Do zakończenia Igrzysk pozostało jeszcze dni 7, 21 zakończenie tych Igrzysk Olimpijskich. Nadzieje nasze na medale były wielkie, od 20 kilku po kilkanaście. No te nadzieje, jak to w sporcie bywa, niestety spełzły na 4 obecnie. Przed nami inne szanse. Od tych ogólnych informacji, refleksji na temat Igrzysk Olimpijskich, no, zapraszam do podzielenia się tym, czym żyją ludzie od sportu, ludzie, którzy żyją tym sportem na co dzień, bądź to od kilkudziesięciu już lat, bądź to od kilku lat, wasze panowie, fascynacje, wasze spojrzenie na to, co dzieje się teraz na Igrzyskach Olimpijskich w poszczególnych dyscyplinach, no łącznie też z komentarzem odnośnie no chociażby tych afer dopingowych Rosjan, no i teraz dwóch naszych Zielińskich. Pan redaktor.
No Krzysztof Miklas, tak, kłaniam się Państwu dla przypomnienia, z kim macie Państwo do czynienia w studiu. To taki żarcik był troszkę, ale proszę Państwa, no doping niestety to jest ta gangrena, która toczy sport od ponad pół wieku. Z pierwszym przypadkiem, oczywiście bywały przypadki jakieś tam, o Paweł Nurmi się mówiło, że jakiś ziółka dobierał, prawda, coś tam kombinował, żeby faktycznie dystansował świat bardzo w biegach długich Fin. To była jego era, to jeszcze były lata 20, potem jeszcze początek 30. Natomiast już tak ta chemia, jak weszła do farmacji, jak weszła do sportu, to pierwszy taki przypadek, powiedziałbym, niezwykle przykry, dramatyczny, był na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku, kiedy Duńczyk Jensen na skutek właśnie przedawkowania, to jeszcze było wszystko takie jak na dziko jakby robione, no zasłap, a następnie zmarł. Bardzo przykry przypadek. Zresztą śmierci spowodowanych przez ten tak zwany popularnie nazywany koks było więcej, ale nie były one tak głośne jak ten przypadek duńskiego sportowca, bo z tego co ja wiem, no kilku sztangistów ze Związku Sowieckiego po prostu zmarło, mając lat 30 kilka. Kiedyś byłem zaprzyjaźniony, bardzo sympatyczny człowiek, bo tam się zdarzali bardzo sympatyczni sportowcy. Jurij Zacharewicz się nazywał, poznałem go w Lille na Mistrzostwach Świata w 81 roku, ale później, to co ciekawe, chyba był spod zbyt dużym moim wpływem mojego przyjaciela Francuza, bo na następnych Mistrzostwach Świata kierownictwo sowieckiej ekipy zakazało mu kontaktowanie się ze mną. Natomiast potem go spotkałem już wiele lat później, jak on już skończył karierę, był prezesem federacji, a jeszcze wcześniej jako sportowiec pytam go tam o jednego czy dwóch atletów sowieckich, których mi nagle zabrakło na Mistrzostwach Europy. On mówi, no wiesz, ten to umarł niestety. Ja mówię, co mu się stało? Jakiś koksik, coś? A on mówi, nie, no wiesz, oficjalnie serce. nie, im i oczko puszcza, oficjalno serce. No więc wiadomo, o co chodzi, prawda? Niestety były takie przykre przypadki, które przez władze sowieckie szczególnie były no, tuszowane, kamuflowane, świat się o tym nie dowiadywał, no zmarł facet, gdzieś tam zginął, prawda, czy umarł, no, no przypadki chodzą po ludziach, ale był to ewidentnie efekt tego, że ten, te anabole, sterydy anaboliczne, czy inne środki dopingujące wywierały aż taki wpływ, albo przedawkowanie tego, no to coś po prostu gangrena straszna. Ja mówiłem o tym w telewizji, dzisiaj w telewizji trwam, że kiedyś wśród sportowców amerykańskich przeprowadzono anonimową ankietę, gdzie podstawowym pytaniem było to, czy zgodziłbyś się wziąć środki dopingujące, żeby zdobyć sportowy sukces, ale ze świadomością, że będziesz tam 5 czy 10 lat, czy 15 żył krócej, i wielu sportowców, nawet większość bodaj, odpowiedziała, że tak. Więc to jest trochę lekko, no coś, co mnie lekko przeraża, powiedziałbym, bo jednak niedbanie o swoje zdrowie, ten medal za wszelką cenę, a sport ciężarowy, ja już nie mówię o takich sportach jak kulturystyka, bo to nie jest olimpijskie i to my tego tak dokładnie nie rozeznajemy, czy tam trójbój siłowy też nie jest olimpijski, ale podnoszenie ciężarów jest sportem olimpijskim od samego początku, 1896 roku, i ta gangrena toczy ciężary od wielu, wielu lat. No my mieliśmy pierwszą taką wpadkę, mówią ciężarowcy, prawda? No czyli to jest, tak się mówiło, że to nie jest, wszyscy biorą, tylko niektórzy wpadają. I to jest takie trochę pokrętne tłumaczenie, takie oszukiwanie się, troszkę uciekło mi teraz dobre słowo, ale to znajdziemy. Pierwszy to był taki spektakularny przypadek, to był 1976 rok, Montreal, Zbigniew Kaczmarek, nasz reprezentant, który zdobył złoty medal, a następnie został zdyskwalifikowany, bo mu udowodniono właśnie to, że startował na dopingu. I potem wyjechał do Niemiec i już mieszkał w Niemczech, no w Polsce może się wstydził trochę, nie wiem, jaki był powód tego. Chciał sobie poprawić warunki bytowe, pewnie tu nie miał czego szukać. Potem 88 rok, Seul, to było coś takiego, co się bardzo odcisnęło, bo dwaj złoci medaliści bułgarscy, Grablew, Genczew, zostali złapani na dopingu, zostały im odebrane medale. Potem trzeci Bułgar też zdobył złoty medal, ale u niego nie wykryto dopingu, natomiast całą ekipę bułgarską rząd ich kraju kazał im wracać, bo to był jednak wstyd na cały świat, i cała ekipa bułgarska musiała do Sofii wrócić. Tam jeszcze byli dwaj Węgrzy, jeszcze był Francuz, Hiszpan. No i wtedy zagrożono ciężarom, że wylecą, w ogóle wykreślone zostaną z programu olimpijskiego, jeżeli nie zrobią porządku z tym dopingiem. No ale jak widać, tak do końca tego porządku nie zrobiono, chociaż tych przypadków jest zdecydowanie mniej teraz niż było. No niestety dwa przypadki tutaj akurat dotyczące naszych reprezentantów, i to jest na pewno wstyd na cały świat, bo o tym się głośno mówiło, tym bardziej, że tutaj polskie laboratorium udowodniło mistrzowi olimpijskiemu z Londynu, Adrianowi Zielińskiemu. No to ja mam osobiście, też powiem tak przy okazji, że ja mam pretensje do tego naszego laboratorium. No panowie, no nie można 6 tygodni po pobraniu próbki ogłaszać wyników, prawda? No nie można było tego zanalizować wcześniej. No Rio de Janeiro pokazuje, że można to zrobić jednego dnia czy w dwa dni, prawda? A nie czekać 6 tygodni i wysuwać zawodnika już z igrzysk olimpijskich, i wtedy cały świat o tym mówi. Nie robi się takich rzeczy. No takie pokrętne dla mnie tłumaczenia. Dlaczego czekano aż tak długo z przeprowadzeniem tych analiz? Bo urlopy, bo co, bo tamto, bo maszyna się zepsuła. No zawsze się można jakoś wytłumaczyć w sposób pokrętny, tak jak tłumaczą się teraz ci ciężarowcy w też sposób bardzo, bardzo pokrętny, a w te tłumaczenia ich ja zupełnie po prostu nie wierzę.
To taka dłuższa dygresja, wytłumaczenie kwestii związanej z dopingiem. Wrócimy do refleksji pana Krzysztofa Miklasa, tych pozytywnych odnośnie igrzysk olimpijskich. Wasze, panowie, zachwyty na tej olimpiadzie, czy tą olimpiadą?
To chyba pan Piotr Małachowski powiedział coś takiego ostatnio, że sukcesy Polaków, sportowców mogą sprawić, że Polacy zapomną też o tej aferze dopingowej związanej z braćmi Zielińskimi. No na razie to tych szans medalowych rzeczywiście, to co powiedzieliśmy wcześniej, wyniki na Mistrzostwach Świata polskich zawodników nie przekładają się kompletnie na Igrzyska Olimpijskie, i to widzimy zresztą tu już od lat w XXI wieku. Natomiast jeżeli chodzi teraz o to, co było, a co powinno być, może tak to ujmę, no na pewno tych szans zmarnowanych jest sporo, tak? My od lat czekamy na Igrzyskach Olimpijskich, na medal polskiego judo. Ostatnim chyba tym, który otarł się o medal olimpijski, to był Robert Krawczyk, z tego co pamiętam, bodajże w Atenach. On tam wtedy przegrał półfinałową, wygraną praktycznie walkę, bo na chwilę przed końcem skończył, no po prostu został ipon był, tak? Czyli chwyt kończący tak naprawdę całą walkę. My czekamy już nawet sporo jak na Igrzyska Olimpijskie, też na medal polskich szermierzy, bo już na tych Igrzyskach tego medalu nie będzie. Pamiętamy sukcesy Witolda Wojdy, który jest multimedalistą polskim Igrzysk Olimpijskich. 2 złota przecież na jednych Igrzyskach, wcześniej srebro i brąz. Florecista. Pamiętamy medal Sylwii Gruchały chociażby w indywidualnym konkursie floretów z Aten w Pekinie. Nasi szpadziści wtedy w drużynie zdobyli indywidualnie 6. był Radosław Zawrotniak. No i tych medali nie było ani w Londynie, ani nie było teraz w tym roku. Nawet nasi zawodnicy nie nawiązali walki o te medale, bo w ćwierćfinale były tylko nasze panie szablistki, ale to nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki z rywalkami też, jeżeli chodzi o ten poziom. Pływanie też zawiodło gdzieś nas, więc tych zawodów rzeczywiście jest sporo, tak? I my tu już nie mówimy o takich zawodach medalowych, tylko mówimy o takich zawodach, w których nasi zawodnicy powinni, a nie znaleźli się jednak w finale, tym bardziej, że gdzieś na tych mistrzostwach świata plasowali się w ścisłej czołówce. No i teraz kolejne szanse, jakie są przed nami. Tych szans jeszcze trochę mamy mimo wszystko. Mamy przecież lekką atletykę, czyli tych dwóch pewniaków, to już co mówiliśmy w telewizyjnym programie, Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk. Do tego dochodzi też nam kajakarstwo, tak? Tam mamy też spore nadzieje związane z występem Marty Walczykiewicz, aktualnej wicemistrzyni świata, czy też z występem naszej dwójki, tak? Karolina Naja, Beata Mikołajczyk. One chyba też zresztą przed 4 laty miały brązowy medal, jeżeli się nie mylę. Beata Mikołajczyk też srebro zresztą przywiezione z Pekinu. Także tam też szanse upatrujemy. No i w grach zespołowych mamy nadzieję, że siatkarze dobrą grą na ten medal rzeczywiście zasłużą sobie, no i piłkarze ręczni obudzą się tak w pełni. To już też mówiliśmy, powtórka z Montrealu 76 rok, kiedy siatkarze przywieźli złoto, a brąz przywieźli piłkarze ręczni. Więc tych szans jeszcze troszeczkę jest. Może zobaczymy też, jak Polacy poradzą sobie, jeżeli chodzi o konkurs pchnięcia kulą. Tam 3 naprawdę poziom polskiej kuli. Nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym z Tomaszem Majewskim, 2-krotnym złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich. On sam powiedział, że poziom polskiej kuli nigdy nie był tak wysoki, jak jest teraz. Mamy 3 zawodników naprawdę światowego formatu. Tomasz Majewski, Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk. Takie trochę objawienie, jeżeli chodzi o ostatni sezon halowy zresztą i teraz na otwartym stadionie również medal Mistrzostw Europy. Także trochę tych szans jeszcze jest, ale to, co już też mówiliśmy zresztą w telewizji, że przy takim stanie, jaki jest teraz, no 10 medali to będzie już sukces mimo wszystko. Pozostaje nam jeszcze Maja Włoszczowska, która gdzieś też 4. na świecie, wicemistrzyni olimpijska też sprzed 8 lat, więc te szanse jeszcze są. Zobaczymy, jak Polacy się spiszą, ale coś w tym jest, że to, co mówiliśmy, poziom Igrzysk Olimpijskich odbiega od tego Mistrzostw Świata. To tak też dobitnie pokazuje przykład chociażby polskich kolarzy torowych, Damian Zieliński, dla którego bodajże to jest albo trzecia olimpiada, 34 lata bodajże już ma. Zawodnik, który na tegorocznych Mistrzostwach Świata opasował się na 4. pozycji, tutaj nie był w stanie wygrać żadnego wyścigu po kwalifikacjach, jeżeli chodzi o sprint mężczyzn, bo w tej konkurencji startował, więc to też taki rozbrat tych dwóch imprez sportowych pokazuje i ten prestiż Igrzysk Olimpijskich. No i szkoda, że te igrzyska tak bardzo odbiegają też od poziomu polskich zespołów z wcześniejszych igrzysk. My pamiętamy chociażby takie olimpiady, na której nasi może nie zdobywali nie wiadomo ile medali, ale plasowali się w ścisłej czołówce. Bardzo dużo 4. miejsc było chyba nawet na jednych igrzyskach. No teraz tego nie widzimy.
Może być tak nawet, co byłoby poniekąd jakimś takim wydarzeniem bezprecedensowym, że zdobędziemy więcej medali na igrzyskach zimowych, tych, które poprzedzają igrzyska letnie, bo przecież w Soczi wyłączyliśmy 7 medali. Zresztą nigdy Polacy jakoś specjalnie podczas zmagań olimpijskich, tych zimowych, no, nie błyszczeli o ich medali. Właściwie każdy medal na pojedynczej olimpiadzie był sukcesem. Tych medali można było policzyć na palcach jednej ręki, tak ze zmaganiami zimowymi kojarzymy tak głównie chyba jedynie Małysza, Justyny Kowalczyk, czy szczęśliwego wygranego z 72 Wojciecha Fortunę. No i teraz, kiedy mamy 242 sportowców, najliczniejsza kadra w historii Igrzysk Olimpijskich, są no, jak na razie tylko 4 medale, a te kolejne szanse medalowe no, uciekają nam.
No, liczniejsza to tak tylko małe sprostowanie, ale to oczywiście może nie takie istotne, bo większa reprezentacja była tylko w Moskwie w 80 roku, ponad 300 sportowców, ale to wiemy, jakie to były igrzyska kadłubowe. Zresztą one się wiązały troszkę z takimi nawet, powiedziałbym, dykteryjkami prawdziwymi, ale takimi troszkę groteskowymi, kiedy na siłę trzeba było zebrać drużynę hokeistek na trawie, no i wici rozesłano po Polsce, bo na czym, proszę Państwa, to polegało? Otóż kiedy cywilizowany świat zbojkotował igrzyska w Moskwie, Amerykanie, Anglicy, no większość krajów zachodnich, jeździectwo to zupełnie, prawie wszyscy zbojkotowali te igrzyska w Moskwie, ale trzeba było przeprowadzić zawody we wszystkich dyscyplinach. No, Rosjanie, czy właściwie Związek Sowiecki miał taką ambicję, żeby żadnej niczego nie odpuszczać. A żeby przeprowadzić w grach zespołowych zawody olimpijskie, potrzeba minimum 6 drużyn. No i tak hokej na trawie kobiet. To było coś takiego, co trzeba było na siłę zbierać te drużyny. Uruchomiono wici, prawda, i były takie historie znane, jak do wioski jednej, gdzie jakaś tam dobra laskarka, jak to się tak może mówiło potocznie, grała. Akurat była w polu i jakąś tam, prawda, z motyką pracowała. No motyka troszkę może do tej laski troszkę kształtem podobna. No i wici tam, prawda, biegnie sołtys, mówi: Magda, szybko zostaw tę motykę, na olimpiadę jedziesz. Do Moskwy. Tak to wyglądało. To troszkę było groteskowe. Ponad 300 sportowców, tam coś 32 medale było, no ale pamiętam, że władza ludowa tak zwana, czyli kierownictwo PZPR-u, miało olbrzymie pretensje do naszych sportowców, że tylko 3 złote medale. No, 2 były pełnowartościowe, bo Władysława Kozakiewicza, przy okazji, jeśli można, opowiem dykteryjkę z Kozakiewiczem. Otóż gest Kozakiewicza, co to było, to wszyscy doskonale wiemy, prawda? I potem opowiadał mi Marian Renke, który był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale tak prawdę powiedziawszy, to on tak tych naszych przyjaciół ze wschodu za bardzo nie kochał. No i dostał, iż Rosjanie się trochę późno spostrzegli, że ten gest Kozakiewicza, w którą stronę był wymierzony przez Władka, no i przesłali pismo do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które kategorycznie żądało odebrania Kozakiewiczowi złotego medalu za to, że, jak napisano, obraził swoim gestem naród radziecki. Coś takiego miało istnieć, jak naród radziecki. No, i Renke mówi, odpisałem im bardzo grzecznie i dyplomatycznie, że Władysław Kozakiewicz absolutnie nikogo nie obraził, a ten to nie był żaden gest. Po prostu jemu się w tym momencie kontuzja odnowiła i chwycił się za łokieć. Takie oficjalne pismo poszło do Moskwy. No, drugi taki pełnowartościowy medal to był Bronisław Malinowski, który niestety kilka miesięcy później zginął w tym tragicznym wypadku, zupełnie przez siebie niezawinionym, na moście w Grudziądzu, gdzie mieszkał. Wspaniały to był człowiek. Znałem go bardzo dobrze, Bronka Malinowskiego. I powiem, raz mi nawet głupio się zrobiło, bo byłem w wieku niewiele starszy tutaj od kolegów. Umówiłem się z nim na wywiad w Bydgoszczy podczas Mistrzostw Polski na godzinę 15. Myślę sobie, no za 5:30 jak przyjdę, to będzie okej, prawda? Bo to no nie trzeba, nie mogę się ja, początkujący jeszcze dziennikarz, spóźnić na wywiad z mistrzem olimpijskim. No i trochę mi się głupio zrobiło, bo ja przyszedłem, a on już siedział i na mnie czekał i naprawdę poświęcił mi godzinę wyczerpująco na wszystkie pytania odpowiadał, co też cechuje wielkich mistrzów. Ja widziałem wielu absolutnie wybitnych sportowców, taki Ole Einar Bjerdalen, absolutna sława biatlonowa. No nie było takiego zawodnika i nie będzie przez wiele dziesięcioleci, kiedy spokojnie przez godzinę dziennikarzom norweskim wyjaśniał, odpowiadał na najbardziej banalne pytania, nie denerwował się, co niestety naszym mistrzom sportów zimowych czasem się zdarzało.
Rozmawiamy o olimpiadzie, igrzyskach olimpijskich w Rio. Tak utyskujemy, wspominamy, też fantastyczne są te opowieści. Należy się teraz oddać cześć i hołd tym naszym medalistom, które mamy. 4, bo 4, ale Są one konkretne w wioślarstwie, w kolarstwie, no i jeszcze w dysku. Kilka słów o tych zwycięstwach.
Jakby się tak uparł, to może powiedzieć, że tych medali jest więcej, bo przecież cztery wioślarki to cztery medale dostały i dwójka też dostała dwa medale, już mamy 6 plus 2, 8, prawda?
Czyli złota wiele
osiem krążków, tak. Możemy i tak policzyć.
Ale wróćmy do tych chwil, zwycięstwo w kolarstwie.
No to musi być sukcesem, bo skoro Rafał Majka jest pierwszym Polakiem, który zdobywa medal w kolarstwie od 35 lat, no już niezależnie patrząc na to, jaki był przebieg samego wyścigu i była szansa tam na złoty medal, no to ten medal na pewno należy docenić i no uznać za spory sukces.
No tam jest też polskie kolarstwo w ogóle, to jest, jeżeli chodzi o zawodowstwo, tak, to nie jest drużyna zresztą stworzona z przypadku. Rafał Majka przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie, tam zawodnik też światowego formatu, drugi z naszych reprezentantów, Michał Kwiatkowski, mistrz świata z 2014 roku zresztą. Można powiedzieć, że polska drużyna trochę była taką drużyną kompletną na tych igrzyskach. Czterech zawodników, każdy jeżdżący w bardzo profesjonalnej grupie kolarskiej, tak, Michał Kwiatkowski razem z Michałem Gołasiem, grupa Sky, Rafał Majka razem z Maciejem Bodnarem, to jest grupa Tinkoff. No i rzeczywiście, tak, Rafał Majka, czyli specjalista od gór, Michał Kwiatkowski, który ostatnio specjalizuje się, jeżeli chodzi właśnie o klasyki. Zresztą w tym roku też wygrał jeden wyścig z aktualnym mistrzem świata Peterem Saganem, Słowakiem. Więc Maciej Bodnar, który świetnie pojechał też na czas. Więc to było takie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o polskie kolarstwo, sprawiło nam dużo radości, jeżeli chodzi o te Igrzyska Olimpijskie. Katarzyna Niewiadoma, która również gdzieś otarła się o ten medal, bardzo wysoka pozycja w czołowej dziesiątce, a jeżeli chodzi o tegoroczny start, mimo że ta zawodniczka ma dopiero bodajże 21 lat, także sporo nam radości sprawili polscy kolarze podczas tego czasu, no i też taktyka, tak? Tak jak zaplanowali to sobie na Mistrzostwach Świata w 2014 roku, że pojechali na Michała Kwiatkowskiego, tak tym razem pojechali na Rafała Majkę. Michał Kwiatkowski w ucieczce miał poczekać na przedostatnim albo na ostatnim podjeździe na Rafała Majkę, podciągnąć go trochę do góry, a potem puścić, no i też ten upadek nie do końca, nie można powiedzieć, że szczęśliwy, tak? Vincenzo Nibali, Sergio Henao, Włoch i Kolumbijczyk, Rafał Majka sam pomknął do mety, no ale to też wiadomo, że trudniej się ucieka, tym bardziej, że już dystans był paski i to już nie była jazda pod górę, a łatwiej się goni, tak? Dwóch zawodników dogoniło naszego zawodnika, Belg Greg Van Avermaet sięgnął po złoty medal. Rafał Majka trzeci, ale też mówiło się różnie o tym medalu. Jedni mówili, że stracił złoto, inni nazywali to, że on wygrał brąz. Tym bardziej, że na tym finiszu, przypomnijmy sobie, że jak oni zjechali z tych gór, tam była potężna grupa zawodników, tam bodajże 6 ich było, wcale nie słabych zawodników, takich jak na przykład Purito Rodriguez, który zresztą zajął drugie miejsce w zeszłorocznej Vuelcie, wtedy wyprzedzając o jedną pozycję Rafała Majkę, który był trzeci. Więc rzeczywiście ten wygrany brąz, można powiedzieć, ja bym tak to określił. No a pozostałe medale, no to polskie wioślarstwo, no to co mówiliśmy już też w telewizji, że taka mała, dobra, pozytywna niespodzianka, jeżeli chodzi o nasze panie, brązowy medal, bo to z tym wioślarstwo jednak jest taką naszym, można powiedzieć, konkurencją, na którą zawsze możemy liczyć. Pamiętamy też, czy to w Sydney, czy w Atenach, dwójkę podwójną wagi lekkiej, Robert Cyrz, Tomasz Kucharski, dwa złote medale wtedy. Tym razem Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, złoty medal w konkurencji dwójek podwójnych. No one tam jechały na te igrzyska jako takie pewniaczki do medalu, tak? Fularczyk-Kozłowska zresztą już wcześniej, przed 4 laty już po medal olimpijski sięgnęła. Nie był to medal złoty, więc ona też chciała coś udowodnić. No my już w półfinale widzieliśmy, że nasze zawodniczki są mocne, kiedy wygrały swój start, a miały tak naprawdę najlepszy czas, bo o sekundę lepszy od drugiej osady, jeżeli chodzi o oba półfinały. No i ten finał zresztą kontrolowanie całego przebiegu rywalizacji. No i Piotr Małachowski. Trochę szkoda, ale z drugiej strony to, co już pan redaktor Krzysztof Miklas zauważył. Wielki też zachowanie tego sportowca, który nie obraził się, podszedł, pogratulował, zachował się rzeczywiście jak olimpijczyk, dumny ze swoich barw narodowych.
A propos Małachowskiego, tutaj ciekawa rzecz, bo mówiliśmy o tych straconych szansach Polaków na złote medale różnych imprez rangi mistrzowskiej. No Małachowski drugi raz w taki sposób stracił medal, bo przecież bodajże w 2009 roku na Mistrzostwach Świata w Berlinie też prowadził do ostatniego rzutu z Robertem Hardingiem, no i właśnie wtedy Niemiec przed własną publicznością oddał swoją najlepszą próbę. No i odebrał wtedy, zdawałoby się, pewny tytuł mistrzowski Małachowskiemu.
No mnie tu zadziwiają troszkę koledzy tą swoją olbrzymią wiedzą statystyczną, wiadomościami tych ostatnich imprez.
Myślałem, że tylko mnie.
Znaczy ja przypominam może siebie sprzed 40 lat, albo jeszcze z liceum, kiedy nikt się ze mną, ani na studiach jeszcze nikt się ze mną o cokolwiek sportowego zakładać nie chciał. Najwyżej przychodzili po rozstrzygnięcie zakładów. Tutaj koledzy też widzę, dysponują olbrzymią taką statystyczną wiedzą z tych wszystkich i nie tylko statystyczną, faktograficzną z tych wszystkich ostatnich imprez, to naprawdę godne podziwu. Myślę, tak jak powiedziałem już, że to jest już chyba dobra baza do tego, żeby potem rozwijać się dziennikarsko coraz bardziej, czego im oczywiście serdecznie życzę i tych akredytacji olimpijskich na kolejne igrzyska. Mam nadzieję, że w Polskim Komitecie Olimpijskim nastąpią na tyle pozytywne zmiany, bo jeszcze one nie nastąpiły, ale może nastąpią, że i Radio Maryja, czy Telewizja Trwam, czy nasz dziennik będą też akredytacje olimpijskie dostawać, czego na razie jeszcze jakoś doświadczyć nie mogły.
Rozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich. Redaktor Krzysztof Miklas, Szymon Kozupa, Wojciech Papuga. Naszymi Państwa gośćmi zapraszam do pytań, do spostrzeżeń odnośnie Igrzysk Olimpijskich. Telefony do studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Słuchają Państwo Radia Maryja. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie ojca Benedykta. Mam pytanie do pana redaktora Miklasa. Bo mówiło się o
dopingu. I kto do nas telefonuje?
Proszę?
Kto do nas telefonuje?
Andrzej Świętokrzyski.
Prosimy, panie Andrzej.
O dopingu na olimpiadach. Chciałbym jakiegoś rozjaśnienia w sprawie naszego wspaniałego szablisty Jerzego Pawłowskiego. Gdyby pan redaktor był w stanie coś powiedzieć.
No Jerzy Pawłowski nigdy nie dopingował się w sensie takim
farmakologicznym.
Natomiast wszyscy wiemy, że no w pewnym momencie był no związany z wywiadem amerykańskim, prawda? I tutaj władza perelowska go aresztowała. Potem była wymiana jeńców. No i został w jakiś sposób nie tyle oczyszczony, no ile... No, to jest troszkę, ja nie chciałbym na tych sprawach takich dotyczących wywiadów, kontrwywiadów politycznych się wypowiadać. To jest troszkę podobna historia z pułkownikiem Kuklińskim zapewne. Ale ja tutaj nie jestem żadnym autorytetem, ani nie znam sprawy. Ja nawet znałem pana Jerzego Pawłowskiego osobiście. Powiem tak szczerze, ja byłem na pierwszym roku studiów prawniczych, on był na piątym roku, ale wtedy go jeszcze nie znałem, bo on był wielką postacią. Parulski też był na piątym roku. Do Parulski potem miałem kontakty dość bliskie, osobiste. No, a Pawłowski był kimś tak niewyobrażalnie wielkim, że nawet Krzysztof Grzegorek, mój przyjaciel, mój rówieśnik, znakomity szablista z naszych drużyn, kilku olimpijskich, mistrzostw świata, też opowiadał mi, że do Pawła, jak oni mówili, to dojście było trudno. On był jednak taki troszkę wynosił się ponad innych. No, potem to się zmieniło. Zajął się chyba w więzieniu, zajął się malarstwem, bardzo ładne obrazy malował. Kiedyś miałem okazję nawet z nim kilka razy przez telefon rozmawiać, bo nie osobiście. Ale ja o Jerzym Pawłowskim nie chciałbym się naprawdę na antenie radiowej wypowiadać tak kategorycznie, bo jak gdyby moja wiedza chyba jednak tutaj na tematy wywiadowcze, kontrwywiadowcze jest za mała.
Dziękujemy, prosimy bardzo. Radio Maryja.
Halo?
Halo?
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Warszawy.
Prosimy, Pani Mario.
No sprawa pana Zielińskiego, jednego i drugiego, to jest przykra sprawa dla sportu, zasłużonego sportu, który może się poszczycić no bardzo dużymi osiągnięciami. Medalami olimpijskimi i na innych też miał osiągnięcia spore. I tutaj taka, która wyszła no niespodziewanie właśnie sprawa niby dopingu, no nie wiadomo jak to się skończy. Wydaje mi się, że została po prostu nagłośniona fatalnie dla tych zawodników, dla całego tego sportu, a też i dla państwa jako takiego, dla tych, którzy trenują, zawodników, ich rodziny, matki, narzeczone. Jak oni się czują? Jak można było dopuścić do tego, żeby taka rzecz była w ten sposób pokazana? No, to jest karygodne moim zdaniem. Ja troszkę wiem na temat tego sportu, ponieważ mój mąż też startował wiele razy i odnosił sukcesy i wiem, ile to kosztuje. Ile to kosztuje nie tylko zawodnika, ale rodziny. I bardzo współczuję tym rodzinom, tym matkom, tym rodzinom w ogóle, młodym, no, ludziom, którzy weszli w ten sport. Bardzo współczuję, bo jest taka nawet zapowiedź, mnie się wydaje w ogóle niczym nieuzasadniona, że może ten sport będzie zawieszony. Jak można takie rzeczy mówić? To wydaje mi się, że padło z ust wiceministra. Także ja staję w obronie w ogóle tego działu sportu. Wiem, że to jest bardzo, bardzo trudny sport. Bardzo potrzebuje wiele zapału, a też wysiłku ze strony całych rodzin, nie tylko tego zawodnika.
Myślę, że jak każdy sport, ale spróbujemy tutaj w odpowiedzi na pani spostrzeżenia też podjąć dyskusję w naszym studiu. Pierwsze pytanie, które ja sobie pozwolę zadać chociażby panu Krzysztofowi Miklasowi, brzmi następująco. Czy ktoś odważyłby się fałszować wyniki testów, które są przeprowadzane? Czy możemy mówić o jakichś podstępach, jeżeli chodzi o wyniki, o analizę? Dlatego, że
ja rozumiem. Można tak?
Tak, jak najbardziej.
No, ja bardzo dziękuję pani za ten telefon i po części się z panią zgadzam, ale w dużym stopniu się z panią zgadzam, pani Mario, bo sport ciężarowy jest mi bardzo bliski. Ja w 78 roku przyszedłem do pracy w Polskim Radiu i pan Bogdan Tuszyński, mój szef, właśnie kazał mi zająć się ciężarami. To pierwsza dyscyplina, potem była lekka atletyka, potem jeszcze inne tenis stołowy, dyscypliny zimowe, parę innych sportów. Ale z ciężarami byłem bardzo blisko. Byłem jednym z nielicznych, może dwóch, trzech polskich dziennikarzy, którzy jeździli regularnie na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Zawsze bywałem na Mistrzostwach Polski, na wielu innych imprezach krajowych, w Ciechanowie, w Sielcach, w różnych miastach. I powiem pani tak, że no oczywiście ja się z panią zgadzam. Trening ciężarowca jest treningiem, to jest katorżnicza praca. To jest praca potwornie ciężka. To jest przerzucanie setek ton na treningach, tego żelastwa, tych fajer, jak oni mówią, prawda? To jest wysiłek niewyobrażalny. I ja zawsze byłem pełen uznania dla tych ludzi. No, ktoś waży 60 kg, a podnosi 180. Jakiej nadludzkiej siły, to jest kwestia psychiki również. I byłoby niedobrze. Pan minister chyba się rozpędził, ja też tak uważam, czy wiceminister, chyba się rozpędził, mówiąc o likwidacji sportu. To byłaby wielka szkoda dla tych setek, może nie tysięcy, bo nabór do sportu ciężarowego jest ciężki bardzo. Młodzież nie chce ciężko teraz pracować. To nie są lata 60. czy 70. I właściwie tylko w nielicznych ośrodkach, w małych miasteczkach, wioskach, w dużych miastach prawie nie mamy silnych sekcji ciężarowych. No, to tak właśnie wspominany przeze mnie wcześniej Robert Skolimowski, chyba w telewizji sam wspominałem. To był chyba ostatni warszawiak. No, tam przed nim było kilku jeszcze, oczywiście Norbert Ozimek, był Kazimierz Czarnecki, było paru ludzi, ale to stało się taką domeną małomiasteczkową, powiedziałbym, czy mniejszych ośrodków, ale i Warszawa też, Wrocław, parę jeszcze, Bydgoszcz, parę innych ośrodków w dużych miastach też się ostało. I byłoby teraz niedobrze wylewać dziecko z kąpielą, bo przez te dwa dopingi braci Zielińskich, ja tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że laboratorium jest uczciwie zostali zbadani. Oni po prostu tu przeholowali. Ja trochę wiem na ten temat, ale też nie o wszystkim będę mówił, pozwoli pani, że wszystkiego, co wiem, nie powiem. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że oni tutaj po prostu przeszarżowali. No, chcieli dobrze, wyszło źle. No, wielu naszych sportowców chce dobrze, ja nie mówię akurat o dopingu, wychodzi źle, ale przez tę ich wpadkę głupią troszkę, prawda, trochę naiwną, no nie może mistrz olimpijski w ten sposób naiwnie podchodzić do tematu albo kupować, to już może powiem za dużo, kupować jakichś środków z niepewnych źródeł, gdzieś tam z Ukrainy czy z Białorusi, bo to zawsze grozi niebezpieczeństwem. Tak jak powiedziałem, byłoby niedobrze likwidować ciężary w Polsce, tak jak byłoby niedobrze wykreślać je z programu olimpijskiego, choćby ze względu na historię. Wspominałem, od 1896 roku ciężary są w programie olimpijskim. One na początku tam to trochę inaczej wyglądało, zdecydowanie inaczej niż teraz. Ta walka z dopingiem jednak jest dość skuteczna, bo tych wpadek jest coraz mniej. Natomiast mam pretensje do, tak jak już powiedziałem bodaj w telewizji, że mam pretensje do naszego laboratorium, czy teraz mówiłem na antenie, nie wolno teraz 6 tygodni, tak, nie wolno 6 tygodni czekać z ogłoszeniem wyników, bo to tak jakby złośliwie wstydliwie było robione. To strzelanie sobie w piętę jest. No przecież byłoby zdecydowanie korzystniej dla naszego obrazu Polski zdyskwalifikować tych zawodników przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie, w ogóle ich nie wysyłać tam. No, a tak, no to powiedzmy, mówiąc już bardzo brzydko, smród poszedł bardzo, bardzo duży po całym świecie się rozszedł i trudno będzie to wywietrzyć.
No i też nie można mieć pretensji do tego, że ta sprawa została nagłośniona, bo doping bądź co bądź oficjalnie jest bardzo mocno piętnowany i trudno go piętnować tylko indywidualnie czy pod stołem.
Oczywiście, że tak.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Kazimierz ze Świętokrzyskiego.
Prosimy, panie Kazimierzu.
Odnośnie tego dopingu, to ja bym takich wielkiej afery wokół tego nie robił. Spójrzmy na świat, co się dzieje na przykład w kolarstwie. Siedmiokrotny zwycięzca Tour de France, okazuje się, Neil Armstrong, okazuje się, że jeździł na koksie. Człowiek, który był po leczeniu na raka i nagle jest siedmiokrotnym zwycięzcą i wokół tego nic się nie dzieje, dopóki się sam do tego nie przyznał. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, trochę mnie denerwują na przykład postawy dziennikarzy, którzy przed zawodami rozdają medale. Okrzykuje się Wodarczyk z mistrzynią olimpijską, okrzykuje się Fajtka mistrzem olimpijskim. A mamy przykład właśnie Małachowskiego, który też miał być mistrzem olimpijskim, ale Niemcowi Niemiec miał farta i wygrał z nim. I tak samo jak pan Miklas wspomniał Sidłę, który przecież też był przez wiele lat najlepszym oszczypnikiem świata. W Melbourne zdobył wprawdzie srebrny medal, ale w Rzymie nawet do finału się nie zakwalifikował. Chociaż eliminację wygrał, ale...
Do Wąskiego nie wszedł.
A w finale, finale Radziwanowicz był lepszy od Sidły, więc to nie można tak mówić, że pewniakiem jest Wodarczyk czy Fajdek. I nie można mieć do nich pretensji, jeżeli coś nie wyjdzie.
No, dziękujemy, panie Kazimierzu.
Takie kwestie, dziękuję bardzo.
Panie Kazimierzu, ma pan wiele racji. Przepraszam, że znów wchodzę w słowo, ale ze swoim pewnie doświadczeniem. Ma pan wiele racji, że ja też nie lubię, jak się rozdaje medale. No, czasem ja przed tymi Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro dzwonili do mnie, prawda, tu i Radio Maryja, czy jakieś inne rozgłośnie, pytają się, a ile medali pańskim zdaniem? No ja wiem, no mam nadzieję, że będzie więcej niż te 10 na tych 3 ostatnich Igrzyskach, kolejno Ateny, Pekin i Londyn, było po 10. To w końcu też nie jest wyścig tak na te medale, no to też nie szalejmy z tymi medalami, prawda? To, że Chiny, to, że na igrzyskach zimowych mieliśmy przykłady. Kraje naprawdę wspaniałe, o bardzo wysokim poziomie życia, nie zdobywały w ogóle żadnego medalu, ale czy obywatele tych krajów się czuli z tego powodu gorzej? Nie sądzę. Ja myślę, że mamy wiele ważniejszych spraw na głowie, wiele ważniejszych spraw. Igrzyska są istotne. No chleba i Igrzysk to już właściwie w czasach starożytnego Rzymu było znane powiedzenie, prawda? No te Igrzyska są jakimś dla nas zajęciem przez te 17 dni, kiedy one trwają. Bardzo się cieszymy, kiedy Polacy zdobywają medale. Nas duma narodowa rozpiera wtedy. No ale też nie szalejmy z tym wszystkim. Ja mówię z perspektywy już takiego no, człowieka, który ma te 40 lat pracy dziennikarskiej, czy więcej nawet, czy 45 za sobą. No i ma pan rację, też nie wolno oferować wyroków z góry, bo sport jest, tak jak mówiłem, piękno sportu tkwi w tym, że jest nieprzewidywalny, że czasem zdarzają się różnego rodzaju niespodzianki. No my bolejemy nad tym, jak to są niespodzianki dla nas in minus. Natomiast cieszymy się, jak są niespodzianki in plus. No tych niespodzianek in plus zanadto w tych igrzyskach niestety jak do tej pory nie mamy i pewnie o nie będzie coraz trudniej.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Benedykta. I
kto telefonuje?
Szanownych gości, Leszek z Wrocławia. Ja będę mówił dość krótko, bo głównie chcę podziękować panu redaktorowi Miklasowi za tutaj ciekawe takie właśnie anegdoty i w ogóle ciekawy język i umiejętność takiego zaciekawiania i wciągania właśnie do tej tematyki sportowej, a myślę, że to jest bardzo ważne, bo tak, no mówiąc szczerze, to tak, to nowe pokolenie już takich redaktorów sportowych, to tak, no może ma wielką wiedzę, ale jakoś nie ma takiego barwnego języka. Może warto by przypomnieć tutaj postać redaktora Tomaszewskiego, który przecież sam powiedział, że on się wychował na Sienkiewiczu i żeby mieć właśnie taki barwny język, bogate słownictwo, trzeba bardzo dużo czytać. To nie wystarczy tam sobie klikać w internecie i brać wiadomości z komputera. No, nasz w ogóle intelekt i nie tylko język, prawda, rozwija się głównie przy czytaniu książek, dobrych książek. A propos już Sienkiewicza kończąc, to mamy przecież rok Sienkiewicza.
Panie Leszku, a tak? A propos zasadniczego tematu, czyli Igrzysk Olimpijskich?
No, ja chcę powiedzieć, że w ogóle, no ja też kiedyś trenowałem pływanie w klubie WKS Śląsk. No i ja chcę powiedzieć, że mnie tak trochę ten dzisiejszy sport to raczej bardzo, bardzo zniechęca. Ja tak bardziej interesuję się takimi sportowcami z prawdziwego zdarzenia, to znaczy, no ja tutaj powiem krótko, tak bardzo, bardzo zgadzam się z takim komentarzem, który słyszałem niedawno w pierwszym programie Polskiego Radia, że dzisiejsze sporty właściwie głównie już chodzi o tą ideę Coubertina, żeby ważniejsze, żeby brać udział, a nie żeby wygrać. Dzisiaj właśnie chodzi o to, żeby wygrać. No bo dlaczego? No bo z tym się wiążą pieniądze. No a po prostu no coś takiego to mnie to nie bierze. No mnie interesuje prawdziwy sport, a nie jakieś, prawda, walka o pieniądze. No. I ja już, jeśli do tego dodamy przecież te, że właściwie te pieniądze za wszelką cenę, no to przecież skąd się biorą ten cały doping? No, po to, żeby właśnie też te jak największą sumę, prawda, tych pieniędzy zdobyć. No, no więc no nie wiem, czy to można powiedzieć, że to właściwie jest sport. Tak anegdotycznie mówiąc, to właściwie te wiadomości z Olimpiady to powinny być w ramach tak zwanych wiadomości biznesowych, prawda, gospodarczych, no bo tam bardziej to są raczej sprawy finansowe, no tak prawdę mówiąc. No ale to takie moje zdanie, no nie czy się wszyscy z tym zgodzą.
No tak, troszkę sarkastycznie pan podszedł do tego, ale trudno się z panem nie zgodzić. W wielu kwestiach oczywiście. To jest jasne.
Właściwie taka gangrena, no która toczy. No i nawet to powiedzenie, że praktycznie większość bierze, a tylko niektórzy tam wpadają, no trochę te komisje, żeby pokazać, że coś robią, prawda, no to paru tam złapią. No i na tym się kończy. No, no tak to wygląda. No nie wiem, no ale coś trzeba rzeczywiście, naprawdę coś trzeba zmienić, a nie tak tylko na pokaz. Mhm. Tak ja uważam. No, to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Z jednej strony sarkastyczne, ale zastanówmy się, czy tak w takim czarnym kolorze można wymalować Igrzyska Olimpijskie, zmagania się tylu sportowców, tylu trenerów, tylu lekarzy, tych wszystkich, którzy no ciężko pracują nad wynikiem, nad osiągnięciem. Czy można to tylko sprowadzić do pieniądza,
do mamony? Myślę, że nie. No jednak jest wielu bardzo sportowców, którzy jakby mamonę na drugi plan przedkładają i nie patrzą tylko na mamonę i jest takich wielu. No są też tacy, którzy liczą oczywiście te pieniądze. No problem jest bardziej złożony i sprawa jest nie taka jednoznaczna. To nie jest tak białe i czarne, prawda? Mamy jeszcze te pośrednie kolory wynikające z białego i czarnego, różne odcienie szarości w tym przypadku. Na pewno nie. No to sprawa jest wielowątkowa, powiedziałbym, i ja osobiście osobiście też powiem szczerze, wolałbym mieć naprawdę zdrowe społeczeństwo, zdrowe dzieci. Mówię nie o swoich dzieciach już, bo są bardzo dorosłe już i wnuki dosyć sporawe. Nawet uprawiają sport na niezłym poziomie. Natomiast jak tak przeszedłem chyba ze 3 lata temu plażą we Władysławowie, powiem szczerze, i spojrzałem na te dzieciaki takie 7-, 8-, 10-, 12-letnie i zobaczyłem tyle tych grubasków na plaży w tym wieku, to mnie lekkie przerażenie ogarnęło i zdecydowanie wolałbym mieć właśnie te dzieci normalnie funkcjonujące, nie konsumujące jakieś tam, prawda, fast foody, które prowadzą do tego, że te dzieci, ci w wieku lat 30 będą miały cukrzycę i mocno zaawansowaną i inne choroby i to społeczeństwo nie będzie zdrowe niż tam 2 czy 5 medali olimpijskich więcej, bo to jest tylko show, to jest coś, co nas cieszy przez 17 dni, co bijemy brawo, cieszymy się, jak Mazurka grają, na razie raz zagrali, mam nadzieję, że jeszcze kilka razy zagrają. Ale no trochę sarkastyczne miał pan podejście na pewno, ale też czasem mi trudno się tego sarkazmu jest wyzbyć. Sytuacja, jak się patrzy na to, co się w sporcie czasem dzieje, ale jednak idea olimpijska myślę, że przetrwa, że dalej będzie jednak szlachetna, że będzie trwała, że będzie celem bardzo wielu sportowców, istotnym celem. Jak gdyby najlepiej byłoby pogodzić jedno i drugie, prawda? Mieć sport wyczynowy na dobrym poziomie, czysty sport wyczynowy, bez dopingu i zdrowe społeczeństwo. No, to jest taki model, do którego powinniśmy dążyć.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieków, amen.
I mówi Janina z Olsztyna. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam gości. I chciałam, ta pani, która była taka zdziwiona, że nagłośniono sprawę ciężarowców. A tylko niech ta pani sobie zobaczy, kto relacjonuje, jacy dziennikarze relacjonują naszą olimpiadę. Pan Stakowski, przecież to jest stara wiara jeszcze z PZPR-u i pozostali również. To jest, niech się ta pani nie dziwi, że właśnie tak właśnie nagłośniono tą sprawę, żeby pogłębić po prostu dzisiejszy rząd, dzisiejszy zarząd, którzy pracują.
No pani Janino, myślę, że tak daleko bym nie szukał tutaj konotacji, powiązań. Nie wszystko tak głęboko bym upolityczniał. Należało powiedzieć to, co było powiedziane, tak się wydaje. No, trudno było to schować pod dywan i powiedzieć, że no, nic się nie stało po prostu.
Swoją drogą dziennikarze zawsze szukają sensacji, bo sensacja się najlepiej sprzedaje. I to w mediach jest oczywiste, prawda? To są pewne prawdy od wielu dziesiątków lat sprawdzone. No, media chcą się sprzedawać, to wszystko jest biznes. Takie sensacje jak te dopingi, niedopingi. No, trudno coś jest o tym nie mówić. Świat cały o tym mówi. Natomiast no, wiele wątków poruszamy w tej audycji. Nie wszystkie zdołamy jakby tak dogłębnie omówić. Ten nasz poprzedni rozmówca wspominał pana Bogdana Tomaszewskiego. To był dla mnie również wielki mistrz. Ja miałem to szczęście kilka lat pracować z panem Bogdanem Tomaszewskim w jednym pokoju nawet. I powiem szczerze, że jeżeli na Igrzyska Olimpijskie do Moskwy, to były ostatnie Igrzyska Olimpijskie Bogdana Tomaszewskiego, potem przez stan wojenny i on już dalej pracować w radiu nie chciał. No też i uczciwie powiem, że nas młodych na taki gest heroiczny nie było stać, bo jednak no, chcieliśmy pracować, chcieliśmy utrzymywać swoje rodziny, mieliśmy małe dzieci, przynajmniej niektórzy. Natomiast Bogdan Tomaszewski był już w wieku emerytalnym, poszedł na tę emeryturę, ale potem jeszcze się odnalazł, jeszcze wiele lat komentował tenis na antenie Polsatu. I on zwracał uwagę też to, co jeden z przedmówców mówił, żeby dziennikarze, tutaj do jednego z komentatorów, nawet pani wspomniała nazwisko, pamiętam jak się zwrócił, mówił, proszę pana, pan świetny ma aparat mowy, pan szybko tutaj tego, tylko mam do pana jedną wielką prośbę, niech pan więcej czyta. No i macie państwo rację, no jednak literatura wzbogaca bardzo człowieka i co tu dużo mówić, to jest niezwykle istotne.
Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
No szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem.
A kto do nas telefonuje?
Zduńska Wola, łódzkie.
A pańskie imię?
Józef.
Prosimy, panie Józefie.
Otóż tam któryś z panów dopytywał się o pana Tomasza, pana Pawłowskiego. Otóż ja miałem w swoim życiu takie spotkanie z panem Pawłowskim. Otóż jako młody dziennikarz, na praktyce będący w życiu Warszawy, otrzymałem polecenie robić wywiady z olimpijczykami, znaczy tymi sportowcami, którzy wyjeżdżali na olimpiadę do Tokio. Otóż pewnego wieczoru udałem się na ulicę Grójecką, gdzie mieszkał w małym mieszkanku Pawłowski. Bez żadnego uprzedzenia zapukałem, zadzwoniłem, otworzył, powiedziałem, że ja z życia Warszawy robię tak. Bardzo serdecznie mnie przyjął, radosny był. Cały czas pakował się, bo następnego dnia wyjeżdżali już, więc pakując się opowiadał, jak trafił do sportu. No i między innymi dowiedziałem się, że zaczął sport uprawiać mieszkając na Pradze i bijąc się kijami z kolegami na szable. Otóż to taki wtręt co do sylwetki. Dla mnie to był bardzo przyjaźnie usposobiony do ludzi człowiek, bardzo sympatyczny, bardzo serdeczny. Tak go odebrałem. Natomiast druga sprawa, jeśli chodzi o te dopingi. Chyba do panów redaktorów też już dociera takie niemalże masowe domaganie się zaprzestania badania na ten koks sportowców, ponieważ prawda jest taka, że prawie wszyscy biorą. Tylko z krajów zaawansowanych technologicznie, jak Stany Zjednoczone, jak Chiny, tam koncerny farmaceutyczne wyprzedzają inne koncerny i robią takie te środki dopingujące, których jeszcze te komisje nie znają. Dopiero po latach to dojdzie. Ja uważam, że tak jak niektórzy nawet dziennikarze postulują, przestać badać, niech to nie jest już rzeczywiście sport taki dla zdrowia, tylko raczej dla kariery, dla finansów. Niech se biorą te środki dopingujące. To będzie taka konkurencja między koncernami farmaceutycznymi, ale wtedy nie będzie tak, że przyłapią Rosjan, przyłapią Polaków, ale nie przyłapią Amerykanów, bo oni zawsze będą mieli coraz nowocześniejsze te środki dopingujące, chociaż według mojego rozeznania to właśnie w Ameryce zaczęło się branie tych środków dopingujących przed wielu, wielu laty. I dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, panie Józefie.
No takie głosy były i to z najwyższych półek, powiedziałbym, nawet nie dziennikarskich, ale nawet tych działaczy sportowych, olimpijskich, najwyższego szczebla światowego. Czy by właśnie nie pójść na taką, mówiąc trywialnie, wolną Amerykankę, prawda? No chcecie, to proszę bardzo, trójcie się i będziemy wtedy ten show must go, igrzyska muszą trwać, prawda, pokaz niech będzie, ale większość ludzi się jednak z takim poglądem nie zgadza i uważają, ma pan dużo racji, że kraje zaawansowane technologicznie, z wyższym poziomem formacji, na pewno będą ciągle gdzieś do przodu, ciągle będą wyprzedzać innych i tutaj po latach się okazuje, prawda, są nowe metody, no Szymon Kołeski 8 lat po igrzyskach olimpijskich nagle odbiera złoty medal, bo się okazuje, że po 8 latach Kazach Ilijew był na dopingu. No to nowe metody sprawiły, prawda? Nowoczesne metody, że teraz się wykrywa, wtedy się nie wykryło. Przecież ten Ilija Ilijew był badany i to dwukrotnie, zanim zdobył mistrzostwo olimpijskie w Pekinie. No tak to bywa i to, no, trudno jest się jednoznacznie do tego wszystkiego ustosunkować. Ja bym nie był kategoryczny tutaj w ocenach. Myślę, że nad tym wiele głów na świecie myśli, jakby to urządzić, a my się temu po prostu tylko pewnie będziemy przyglądać, no bo nasze zdanie tutaj, z naszym zdaniem nikt się liczył nie będzie.
Chociaż ciekawe było to zdanie pana Józefa, tej walki koncernów farmaceutycznych. różnych.
No bo tak to się odbywa na świecie i o tym dobrze wiemy. No już Juan Antonio Samaranch coś proponował, żeby dać sobie spokój z tym. Zresztą tak jak pewnie wspominałem, on pierwszy otworzył furtkę dla dopingowiczów, dopuszczając amerykańskich koszykarzy na igrzyska w Barcelonie z gwarancją, że nie będą badani przeciw antydopingowo.
Rozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich. Redaktor Krzysztof Miklas, redaktorzy z redakcji sportowej Radia Maryja Telewizji Trwam, Szymon Kozupa i Wojciech Papuga w naszym studiu. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dotarła Pani do telefonu.
Tak. Moje imię Maria.
Prosimy.
Chciałam też tutaj zabrać głos, bo była mowa o koncernach farmaceutycznych, o dopingu. Ja nie od początku słucham audycji, bardzo ciekawa. Natomiast nie mówi się o nowych technologiach dożywiania. Nutri Technology, to przecież Amerykanie w tej chwili są w stanie tak dożywiać sportowca, że bez dopingu przekracza swoje poprzednie rekordy i dlatego triatloniści mają sukcesy. Ja bym prosiła, żeby pan właśnie Miklas może coś na temat triatlonu. Bo przecież wiemy, że triatlon, ja mieszkam w Gdyni i dziwię się, że po raz trzeci w Gdyni triatlon odbywa się i nikt jakoś tutaj z organizatorów nie podnosi faktu, że mikroodżywianie właśnie i preparaty, które biorą ci najlepsi, no mamy możliwości, postęp jest niesamowity i to jest wiedza biologiczna i to nie koncerny farmaceutyczne wcale, tylko inne zupełnie preparaty dożywiające na poziomie mikro spowodują, że wyrugują doping. I myślę, że do tego dojdzie i oby tak się stało. Tylko tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy.
Dziękuję.
No pani na pewno dysponuje tej olbrzymią wiedzą, z którą ja nie śmiałbym absolutnie się równać, ani polemizować tym bardziej. Ale na pewno ma pani bardzo, bardzo wiele racji, bo rezerwy w wielu tych sytuacjach są jeszcze nieujawnione albo dopiero są jak gdyby no, opracowywane i te rezerwy są do wykorzystania. Na pewno w sposobie żywienia jest wiele. No są te batony, jak ja się na tym mało znam, powiem szczerze. Natomiast jak słucham teraz z Rio de Janeiro wypowiedzi Anity Włodarczyk, no ona mówi, no jedzenie jest tu marne, ale ja zabrałam całą torbę, mój bagaż ważył 57 kilogramów. Ja zabrałam całe pokłady batonów energetycznych, innych takich rzeczy, odżywek, które są oczywiście absolutnie dopuszczalne. No ona jest na poziomie batonów energetycznych. Natomiast pewnie tutaj nauka o żywieniu człowieka jest w stanie to zanalizować dokładnie, zrobić dokładne jakieś dokładniejsze badania i pewnie Amerykanie są tutaj absolutnie jak we wszystkim przodują w świecie, we wszystkich dyscyplinach sportu. Pewnie, nie wiem, czy ja dobrze wiem, ale chyba oni kształcą noblistów i tych naukowców o najwyższym poziomie w 80%, a resztę kupują sobie ze świata, prawda? Dysponują tak olbrzymimi możliwościami finansowymi, że mogą sobie prawie każdego kupić, prawie, bo ja znam jeden przypadek wybitny młodego polskiego naukowca, który po stypendium podoktorskim w Harvardzie miał profesurę też. Obiecywano mi duże pieniądze, jednak wolał wrócić do Polski i tu pracować dla nas. Ale takie przypadki są dość rzadkie. Amerykanie na pewno są w stanie i w tym zakresie, no i ten triatlon, niezwykle trudna konkurencja. No też Amerykanie to wymyślili, jak wiemy, pływanie, wyścig kolarski plus bieg, prawda, są te takie krótsze triatlony, pół, ale ten Ironman, no to jest coś, co wymaga niezwykłego hartu ducha, niezwykłego wytrenowania, no ponad 8 godzin pływania, jazdy na rowerze i biegu, to jest coś, co dla przeciętnego człowieka jest zupełnie niewyobrażalne. Jakie tam trzeba rezerwy wykrzesać siebie, jakie trzeba rezerwy ujawnić i jak ten zawodnik musi się dożywiać, prawda, wspomagać na trasie, żeby żeby taki bieg, taki wyścig, taki triatlon ukończyć, no nie mówiąc o tym, żeby go wygrać.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieku, amen. Teraz jest zawsze.
Ja tak z takim tematem troszeczkę może i razem, i na uboczu. A mianowicie mówimy o młodych dziennikarzach, którzy są tam zaproszeni również do studia. A chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo ważną rolę, którą powinno pełnić dziennikarstwo sportowe, to jest propagacja sportu. I teraz zwróćmy uwagę. Właśnie mamy wspaniałe sukcesy naszych olimpijczyków, różne, ale na przykład ile u nas w naszych sprawozdaniach jest zwracany nacisk na dziedziny, które mają jakiekolwiek szanse rozwoju, większego rozwoju, mówię o dużej bazie i tak dalej. Cieszymy się o kajakarzach, no ale ilu ludzi będzie mogło ćwiczyć kajakarstwo? Nie będzie to powszechny sport, choćby to, że jest mało wody, taki, który się nadaje. Ale na przykład sukcesy polskich badmintonistów, których jest tak mało, naprawdę grupa ćwiczących ludzi badmintona w Polsce, gdy jest potężna baza, bo badmintona można ćwiczyć na każdej sali sportowej w szkole. Nikt się nie mówił. Jedyne sukcesy polskiego mixta to można znaleźć na stronie badmintonowej. Nasi wspaniali dziennikarze, nie wiem dlaczego, nie chcą widzieć tych sukcesów, mimo że udało im się pokonać Chińczyków. I chciałbym taką zwrócić uwagę naprawdę, że warto, żebyśmy troszeczkę patrzyli również na szerzej. Sport wyczynowy, wspaniały, sukcesy wspaniałe i one idą w kierunku zawodowstwa, bo taka jest prawda. Piszemy dużo o Radwańskich, w porządku, wspaniała dziewczyna. A dlaczego tych innych, którzy są z niszy, no bo co, bo tam pieniądze za nimi duże nie idą. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Ma pan wiele racji. Można, ojcze, tak?
Należy.
Trochę z badmintonem też miałem do czynienia już od lat 80. Zresztą tu kolegom młodszym opowiadałem, jak się kiedyś badmintoniści na mnie gniewali, ja tak troszkę przekornie do nich mówiłem, że kometkę uprawiają, więc oni to tak, prawda, żachnęli się, jak to kometka, to badminton, jest poważna dyscyplina. Więc ja mówię, słuchajcie, jeżeli będziecie prezentowali taki poziom, jak Andrzej Gruba, Leszek Kucharski, Stefan Dryszel prezentują w tenisie stołowym, a którym jest wszystko jedno, jak oni są w czołówce światowej, czy się mówi ping-pong, czy się mówi tenis stołowy. Tak samo wam będzie wszystko jedno, tylko dojdźcie do tego poziomu. No oni powoli dochodzą. Pamiętam początki badmintona w Polsce, to była komisja kometki przy zarządzie głównym KKF-u, potem to już, prawda, poważny badminton się zrobił, Polski Związek Badmintona i był na dobrą sprawę na początku jeden klub, Technik Głubczyce, którym ten badminton uprawiano na jako takim poziomie, jeszcze nie europejskim. Ja byłem na bardzo wielu międzynarodowych mistrzostwach Polski na Merze w Warszawie, gdzie jak przyjeżdżał 48. zawodnik na liście światowej, to było wielkie wydarzenie. Teraz, dzięki Bogu, ten badminton się w Polsce rozwija. Ale ja się z panem zgadzam, bo badminton jest tak wymagającą dyscypliną i tak fajną, tak, przepraszam ten kolokwializm, tak elegancką jednocześnie, no nie mniej elegancką od tenisa, ale tenis wymaga wielkich nakładów, wymaga kortów, które są dużo większe, dużo bardziej kosztowne. Badminton można uprawiać w każdej sali gimnastycznej. Ja się trochę dziwię od lat, że jakoś ten badminton w Polsce w szkołach nie może się przebić. Może od Ministerstwa Sportu to zależy, może od Polskiego Komitetu, bardziej od Ministerstwa Sportu, który na pewne dyscypliny powinien bardziej kłaść nacisk. No ale też jest i trochę tak, że jak Azja zdominowała ten badminton, kiedyś Duńczycy dominowali w świecie, Anglicy, potem Azjaci to przejęli, to troszkę to podcina skrzydła ewentualnie również i tym chętnym do uprawienia wyczynowego, ale jako forma rekreacji, z której też się rodzi wyczyn, jest to naprawdę, zgadzam się z panem w 100%, wspaniała propozycja.
A tym kolokwializmem było słowo fajne.
Tak, to tak. Jest.
Panowie, natomiast na temat promocji sportu przez dziennikarzy?
Zdecydowanie, nawet śledząc dzienniki sportowe, zawsze na pierwsze miejsce będzie wybierała się piłka nożna. Mnie to tak zawsze trochę też w pewnym sensie mierdziło, jak trochę na poczcie to została odsuwana, chociaż też jest bardzo popularna siatkówka. To takie właśnie choćby teraz porównanie, kiedy były Mistrzostwa Świata w Polsce, przed dwoma laty, kiedy Polacy zdobyli złoty medal. No było, nawet nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, w telewizji publicznej praktycznie marginalizowana ta siatkówka, przez to, że chociażby, że nie była transmitowana przez telewizję. Gdzieś tam było, gdzieś tam powiedziane, że Polacy wygrali, zdobyliśmy ten medal, no ale nie było jakoś specjalnie rozgłaśniane. No i gdzieś zawsze, chociażby ta siatkówka, mimo że mówi się, że mimo że jest bardzo popularna w Polsce, gdzieś tam zawsze była jednak tłem dla piłki nożnej, no w taki sposób bardzo zdecydowany, no już nie mówiąc też o innych dyscyplinach sportu.
Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Benedykta, witam pana redaktora Krzysztofa Michlasa i pozostałych panów. Ja się nawiązuję do tego, co powiedział pan redaktor Krzysztof Michlas, dzwoni Andrzej z Tomaszowa Lubelskiego. Pan redaktor Krzysztof Michlas powiedział, że jeszcze nie wszędzie uporządkowano pewne sprawy. Panie redaktorze, chciałbym rozwinąć pana myśl i powiedzieć, że wiele polskich związków sportowych nie zostało czyszczonych. Najlepszym przykładem tego jest Polski Związek Piłki Siatkowej. To jest skandal, co się tam dzieje. I wielu, wielu innych związkach. Jeśli pan minister Bańka i władze polskie chcą doprowadzić choć troszeczkę polski sport, to muszą zrobić to, uczynić to. Bo bez tego się nie da inaczej rozwiązać tych problemów. To tak na marginesie. Jeśli chodzi o ten doping, no to jest smutne. Jest smutne tym bardziej, że dotyczy polskich zawodników. Ale ja myślę, że sport już tak jest skomercjalizowany, że tak pieniądze przesiąknęły sport, że pewne rzeczy się nam nie podobają. Chcielibyśmy, żeby igrzyska olimpijskie były czyste. Że sportowcy zdobywali medale, sukcesy w sposób bardzo naturalny, czyli fair, prawda? A to w tej chwili jest prawdopodobnie, moim zdaniem, niemożliwe. Te komisje działają, próbują wyłapać, ale czy wszystkich nieuczciwych sportowców wyłapią? Wydaje mi się, że nie. I myślę sobie, że idea pana Kubertena już daleko, daleko odbiega od tego, co sobie wtedy sobie zamyślił i co chciał uczynić, prawda? Myślę, że jesteśmy w tej chwili świadkami postępujących masowego po prostu wzrostu czy napływu pieniędzy i sport już nie jest czysty i myślę, że będzie bardzo ciężko go oczyścić. Ale sądzę, że są jeszcze uczciwi sportowcy i potrafią jeszcze w sportowej uczciwej walce medale i wyniki osiągać. Tego życzymy sobie, polskim sportowcom i wszystkim innym zawodnikom. A na koniec chciałbym, żeby polski sport był czysty i w miarę uczciwy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Panie Andrzeju, komentarz?
No, po pierwsze, pozdrawiam Tomaszów Lubelski. Pewnie pan wie, jeden z moich kolegów, jeden z bardziej znanych dziennikarzy sportowych, Mirosław Żukowski, właśnie z Tomaszowa Lubelskiego pochodzi. To tak na marginesie. No więc no jest na pewno w polskim sporcie sporo do zrobienia. Ja nie wiem, czy akurat pan minister Bańka jest w stanie to przeprowadzić, takie oczyszczanie polskiego sportu z różnych złogów. To nie jest takie proste, no bo jednak trzeba się trzymać tych zasad, które obowiązują w stowarzyszeniach i pewnego rodzaju przemiany muszą w sposób demokratyczny następować. No ale miejmy nadzieję, że młode pokolenie, które będzie dochodziło, mam nadzieję, coraz bardziej również w związkach sportowych, poprzez kluby sportowe do władzy, że będzie ten sport z tych złogów oczyszczać, aby to jak najszybciej się stało. Ale tak jak powiedziałem, na pewno nie jest to proste.
Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
I kłania się Robert z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich gości. I tutaj właśnie troszkę ten wątek promocji sportu właśnie, no z tego co ja wiem, to niestety są zmniejszone lekcje wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Nie wiem jak to jest w szkołach średnich. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, chciałbym zapytać coś pana doktora Michlasa odnośnie dopingu wśród, bo ja nie znam tak sprawy, słyszałem o tych biegaczy afrykańskich, kenijskich, chyba najbardziej. Ja kiedyś też miałem okazję kiedyś biegać tak amatorsko, w tym te najdłuższe dystanse maratońskie. I chciałbym się zapytać odnośnie tutaj tym, i jeszcze tak a propos, że oni podobno mają troszeczkę jakieś inne budowy genetycznie, no, mieszkają na tych terenach takich na wysokich poziomie, na 3000 metrach, prawda? I mają jakieś podobno właśnie takie lepsze jakieś, no, jakby to powiedzieć, predyspozycje genetyczne, czy jak to nazwać. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
No, o dopingu wśród kenijskich biegaczy mówi się od dawna. Na razie nie mamy jakichś takich twardych i dokładnych analiz i danych. Ja mam nadzieję, że WADA zajmie się Kenijczykami. A to, że Kenijczycy, Etiopczycy zaczęli gdzieś tak od 80. lat dominować w biegach średnich, długich. I właśnie tak jak się mówiło, to wynikało z tego właśnie, że oni mieszkają mieszkają na dużych dosyć wysokościach, 2-3 tysiące metrów nad poziomem morza. Tam, gdzie normalnie ludzie z nizin jeżdżą na te wysokogórskie zgrupowania, żeby sobie tych czerwonych ciał krwi dołożyć, to nie jak gdyby mają to w genach, prawda, i że to jakby wytłumaczenie. No ale z drugiej strony też coraz częściej słyszy się właśnie o dopingu stosowanym przez kenijskich biegaczy, przez maratończyków, gdzie są olbrzymie pieniądze do zarabiania, czy biegach ulicznych, gdzie są bardzo duże pieniądze do zarabiania, bo już nie chodzi o igrzyska olimpijskie. Igrzyska olimpijskie też są istotne, ale one bardziej promują biegaczy właśnie w takie, na te maratony wysokopłatne. No a te pieniądze, które Kenijczycy zarabiają na maratonach w Europie czy w Ameryce, w ogóle na samym świecie, to są tak duże kwoty, że w Kenii on jest po prostu tam multimilionerem w naszym rozumieniu, prawda? Że może całą swoją rodzinę bliższą i dalszą zaopatrzyć tak olbrzymie stada bydła rogatego, czy nierogacizny, czy inne dobra, które dają na wiele pokoleń. I to się pewnie z tego też bierze. To jest dosyć też złożony problem, powiedziałbym, to dwoma zdaniami trudno wyjaśnić. Ale na pewno, o czym się głośno mówi, warto się tym biegaczom też dokładniej przyjrzeć, bo oni w tym pościgu, w tej pogoni za pieniędzmi też, zdaje się, czasem umiaru nie mają.
w Radiu Maryja. Dziś o Igrzyskach Olimpijskich ze szczególnym uwzględnieniem Rio. Prosimy, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Edward, Dolny Śląsk. Tak jadę autem i tak słucham dyskusji o Igrzyskach. I takie refleksje mi się nasunęły, ponieważ też zajmuję się sportem, kiedyś byłem sportowcem. I tak jakby w trzech tematach, wszystkie wypowiedzi, które właśnie były, potwierdzają właśnie doping w Rio, przecież to trzech moich kolegów jest tam jako trenerzy na olimpiadzie. Ten doping moim zdaniem od czasu, gdy się już pojawił, tam ludzie mówili, prawdopodobnie będzie, bo sport jest za bardzo skomercjalizowany. I uważam, że w tej chwili albo w ogóle nie badać, albo jeżeli już, to wyłącznie w określonych dyscyplinach. Ja powiem, gdzie nie ma dopingu, a wiem doskonale, bo na pewno rozgrywki odbywają się w różnych kategoriach, że tak powiem, wiekowych. I młodzieżowcowi, juniorowi, powiedzmy tam na jakimś tam poziomie, bardzo zależy na wyniku i tam ktoś podawał badania amerykańskie, czy jakąś tam przeprowadzoną ankietę, że 80% bodaj się zdecydowało, że użyłoby po prostu dopingu. Natomiast w tej chwili, że tak powiem, trochę ludziom się lepiej powodzi i odbywają się Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Mastersów. Ja jeżdżę na takie imprezy i nawet w komunikacie piszę, że nie będzie badań antydopingowych, bo tam nie ma. Tam ludzie przyjeżdżają, walczą, na przykład ja jeżdżę na Mistrzostwa Europy w judo, teraz jadę na Mistrzostwa Świata w judo, w grudniu będą Mistrzostwa Polski i przyjeżdżają byli zawodnicy. I tam walczą i naprawdę to jest czysta, piękna walka. Naprawdę prawdziwa sportowa. I nawet wiem, że Dolnośląski Związek Judo we Wrocławiu robi te Mistrzostwa Polski właśnie Mastersów, a dzień wcześniej robią Mistrzostwa dla młodzików, żeby ci młodzi ludzie zobaczyli, jak można trenować, naśladować byłych mistrzów, jak to kiedyś było, jakie właśnie są zasady, jaki szacunek, jaki respekt i w ogóle jakie jest piękno sportu. Bo wiemy, że sport, to znaczy sport islandzki, to jest cieszyć się i radować. I to może tyle o dopingu. Drugą sprawę mówił pan redaktor Niklas o techniku głupczyce. Ja tam zawsze jak gdzieś siedzę i tak się nie zastanawiam, kiedyś się zadałem trudno, gdzie ci głupczyce są, skąd tam się wziął, bo ten technik głupczyce przez wiele, wiele lat zdobywa Mistrzostwo Polski. Badmintonie. I tak jak się dowiedziałem, bo to jest w opolskiej miejscowości, tam przyjechał ktoś, kto kiedy uprawiał, wychował następców i oni to ciągną. Ale myślę, przepraszam bardzo, że jest bardzo mała promocja. Trzeba ten sport po prostu rozpromować. I proszę zwrócić uwagę, ja ostatnio widzę w niektórych dyscyplinach sportowych rugby na przykład, jest rugby tak zwane siedmiosobowe w szkołach, mają to rozpropagowane w poszczególnych okręgach, w związkach i tak dalej. Jest to impreza bardzo fajna, bo mają oficerów w danym województwie i ci prowadzą, dają sprzęt po prostu, dają pieniądze. Proszę zobaczyć siatkówkę, jaki mamy poziom niedawno, czy lata temu wprowadzono pewne rozwiązania. Siatkówka jest bardzo popularna, w tej chwili poszły duże pieniądze. Płaci się nawet trenerowi, który pierwszy na przykład zauważył danego zawodnika, czy wychował danego zawodnika. Proszę zobaczyć judo. Opuszczono dyscyplinę, nie jest taka trudna, bardziej widowiskowa, bardzo prosta punktacja i w ten sposób uzyskujemy po prostu popularność daną dyscypliny, czyli ją promujemy i łatwo jest wtedy promować. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz, bo jeszcze wrócę jedną, bo ktoś powiedział, że minister Bańka chce dokonać pewne zmiany. Ja jestem za, żeby dokonał te zmiany i myślę, że dokonuje bardzo słusznie, ale wiem, że popełnił jeden błąd. Był taki program Animator Sportu Dzieci i Młodzieży. On został zlikwidowany w roku w styczniu. On był prowadzony przez Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny, potem był odsyłany do zarządu wojewódzkich i to szło po prostu na poszczególne powiaty. Ja powiem tak, proszę sprawdzić, jest taka wioska, prawie nikt nie wie, Smolnik, to jest gdzieś tam Kolubania. I dzieci z tej szkoły wygrywają na zawodach szczebla wojewódzkiego. Gdyby nie ten program, te dzieci by w życiu nie widziały, czy nie uczestniczyły w zawodach, w których po prostu są sędziowie, są pomiary elektroniczne, zresztą widzą duże miasto, widzą Tartan. Natomiast minister Bańka przekazał pieniądze na tak zwany program klub. Bardzo fajnie, tylko że ten program klub on dotyczy, że tak powiem, wąskiej grupy. No, ile osób może, ile klubów dostało w tej chwili w Polsce? Myślę, że niewiele. Niewiele tych klubów dostało. Myślę, że około może, no nie wiem, 1000 klubów, może 1500. Natomiast ja pamiętam w swoim powiecie, ja miałem około 27 animatorów. I ci animatorzy byli z najmniejszych miejscowości. Najmniejszych miejscowości, gdzie po prostu no nie ma sportu, ale jak tam zaczęli prowadzić te zajęcia, zaczęły te dzieci jeździć na zajęcia, te dzieci uczestniczyły w tych zawodach sportowych i to wszystko dało im możliwość. Ja pamiętam, kiedyś zabraliśmy taką grupę dzieci z takiej małej miejscowości na Zagłębie Lubin na mecz. To dziecko pierwsze w życiu widziało stadion i tyle ludzi w jednym miejscu. Jak on mieszka w takiej małej jakiejś tam miejscowości Łapszowa czy gdzieś tam w lesie, no to miał możliwość zobaczenia. I uważam, że jeżeli, no na pewno miejsca nas nie słucha, ale władze, trzeba wrócić do tego po prostu. Trzeba po prostu dawać na te najniższe, bo skąd my weźmiemy zawodników? Tu ktoś mówił, że nie ma dzieci w mieście, nikt nie chce ciężaru po prostu trenować, nie ma boksu, bo nikt nie chce trenować, a ja powiem, Jarysia Tomczyka doskonale znam z naszych stron i on zaczynał na strychu i wychował się, zdobył medal, pojechał na olimpiadę, no nie udało mu się zdobyć medalu. Także tyle na ten temat, życzę wszystkim powodzenia, życzę naszym sportowcom więcej medali i szczęść Boże dla słuchaczy i dla...
Dziękuję panie Edwardzie i szerokie drogi.
Dziękujemy bardzo. No Ryszard Tomczyk, pamiętam, mistrz Europy, jak się nie mylę, w boksie. Faktycznie medalu na igrzyskach mu się nie udało zdobyć. Pan poruszył bardzo wiele tematów, bardzo wiele ciekawych tematów. No i tak to, trudno tu z panem polemizować, bo pan ma w tym, co pan powiedział, bardzo wiele racji. I to, co ja też chyba wspominałem w tym programie naszym tu w Radiu Maryja, że musimy szeroko traktować sprawę, musimy to, co wspominałem o tej plaży, prawda? Przeszedłem się 3 kilometry plażą i ta liczba tłustych dzieci mnie zatrwożyła po prostu. No, tu trzeba o to przede wszystkim dbać. O zdrowie społeczne, a sport tak, no, różne formy propagowania tego sportu, takich sportów prostych, tak jak pan powiedział, no, ale to wszystko zależy od ludzi jednak. Oczywiście trzeba tym ludziom stworzyć warunki, trzeba im pomóc w sensie organizacyjnym, ale pan doskonale o tym wie i ja też, że no, w małych ośrodkach, jak znajdzie się zapalenie, znajdzie się jakiś, mówiąc brzydko, wariat, no to ja mam pod Łowiczem taką wieś do Maniewice, prawda, gdzie jeden człowiek wychował mistrza olimpijskiego Zbigniewa Brudkę i co roku ma jakieś tam kolejne zastępy bardzo zdolnych sportowców. Jeżeli pomnożylibyśmy takie do Maniewice przez 1000 albo przez 2000, bo takich miejscowości są 1000 w Polsce gmin, no kilka tysięcy gmin mamy w Polsce, to wtedy też to wszystko inaczej by wyglądało i od strony takiej masowego sportu zdrowotnej i od strony wyczynu. To wszystko jedno się z drugim absolutnie wiąże. No a te zawody Masters, oczywiście to się taki ruch zrodził kilkanaście, może kilkadziesiąt lat temu. Bardzo pozytywny, bo ci ludzie, którzy faktycznie sport kochają, którzy ten sport uprawiali, spotykają się i takie zawody też i w Polsce się odbywają i na świecie się odbywają i są bardzo, bardzo fajne, bo widać, że sport ludzi z różnych stron świata łączy, że oni ten sport kochają, lubią się spotykać i ci właśnie mastersi, czyli ludzie już, ci old boye, inaczej mówiąc z angielska, kochają sport i dla nich jest to wielka, wielka frajda spotykanie się w różnych miejscach Europy, świata czy kraju i uprawianie tego sportu już na takim swoim tym poziomie old boyowskim.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Ja będzie pan Chrystus
na wieki wieków, amen.
Z Wrocławia. Czy pan coś ma, zna się na pewno sporcie, który się nazywa strzelectwo i którą pierwszy medal w Atlancie to pani Maurer nam zdobyła. Co się dzieje z panem Zdzisławem Zapęckim? I czekam na odpowiedź.
Dziękujemy.
No pan Józef Zapęcki chyba, jak się nie mylę. Myśli pan o Józefie Zapęckim chyba, a nie o Zdzisławie. Zdzisława Zapęckiego to ja nie znam. Józefa Zapęckiego też osobiście nie znałem, ale ja nie wiem dokładnie, co się z panem... No, dasz dwukrotny mistrz olimpijski w strzelaniu z pistoletu. w dawnych latach. Ja nie wiem, czy ze zdrowiem nie miał jakichś problemów. Po prostu trochę nie jestem już tutaj w temacie, jeśli chodzi o strzelectwo. Nie potrafię panu na to pytanie odpowiedzieć.
Wieńcząc nasze rozmowy niedokończone, redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy, redaktor Szymon Kozupa i redaktor Wojciech Papuga z redakcji sportowej Radia Maryi Telewizji Trwam. Ich poczynania dziennikarskie można śledzić na portalu internetowym radiomaryja.pl. No proste pytanie, może zabrzmi bardzo tak ignorancko, ale po tym wszystkim, czy warto organizować Igrzyska Olimpijskie, gdy słyszymy, że to taki sport już zawodowy, już dla zawodowców, to może niech się nim zawodowcy tylko zajmą. Jeżeli tak brudny, bo doping, bo pieniądze, bo nieczysta rywalizacja, takie wydatki, które ponoszą organizatorzy. To pierwsze pytanie. Drugie, które gdzieś przenikało nasze rozmowy, nasze fascynacje tymi, którzy zdobyli medale olimpijskie, tymi, którzy nie zdobyli, nie udało się im, to pytanie związane z formacją w sporcie, z tym, by na przykład każdy z nas odpowiednio do swojego wieku i swoich możliwości zajął się nie tylko oglądaniem, kibicowaniem, nie tylko był znawcą tego sportu olimpijskiego, czy krajowego, czy europejskiego, czy też światowego, ale sam by był sportowcem na miarę, tak jak wspomniałem, swojego wieku i swoich możliwości. W podsumowaniu takie dwa pytania. Rozpocznijmy od naszych najmłodszych redaktorów, Szymon Kozupa.
Ale o tym już też trochę mówiliśmy chyba w telewizji właśnie. Ja myślę, że dla samego Rio de Janeiro trochę te igrzyska były taką szansą, przede wszystkim o tym kraju, o Brazylii w ogóle. Mówiło się jako o kraju, który pewien kryzys gospodarczy przeżywa, z drugiej strony też niechlubną renomę trochę zrobił Brazylii taki słynny wirus Zika. Zaraz sportowcy tam normalnie przebywają, normalnie trenują, odbywają się zawody olimpijskie, więc jednak ten wirus nie jest taki straszny, jak początkowo się mówiło, więc chociażby tutaj już jakiś plus tych igrzysk dla Brazylii jest, tak? Czyli zmazanie takiego złego mitu, który gdzieś się zrodził w środowiskach sportowych. Przypomnijmy chociażby, że sama Ewa Swoboda, kiedy bodajże w zeszłym roku wygrywała Copernicus Cup w hali na 60 metrów, pobijała rekordy. Ona wtedy też mówiła, że do Brazylii może nie pojechać właśnie ze względu na ten wirus. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Brazylię, no przecież igrzyska to nie jest też sytuacja na chwilę. Ja myślę, że chociażby owiecka olimpijska, to wszystko będą potem infrastruktura, która będzie wykorzystana, więc to też nie zostanie po prostu tak sobie wybudowane i zniszczeje po prostu z czasem. Myślę, że Brazylijczycy w obliczu tego kryzysu gospodarczego też odpowiednio przemyśleli to, a jeżeli chodzi właśnie o budowanie wszystkich aren igrzysk olimpijskich pod kątem właśnie infrastruktury. Natomiast też taka ciekawa rzecz, że ja myślę też, że igrzyska olimpijskie zawsze to jest taka mała też spostrzeżenie, ale są szansą dla poszczególnych sportów. Tutaj padło chociażby nazwisko Zbigniewa Brudki, to jest nasz mistrz olimpijski z 2014 roku z Soczi na 1500 metrów, łyżwiarstwo szybkie. I tam też była taka sytuacja trochę kuriozalna, że łyżwiarze szybcy, którzy zdobywali medale najważniejszych imprez, oni musieli trenować w Berlinie, bo w Polsce nie było zadoszonego toru. Teraz taki tor powstaje w Tomaszowie Mazowieckim bodajże, żeby oni też mieli dobre warunki do trenowania, więc zawsze to jest też taka okazja trochę dla poszczególnych dyscyplin sportowych, aby one też mogły w jakiś sposób się wybić. Natomiast też taką ciekawą rzecz kiedyś powiedział też zresztą pan minister Witold Bańka, że trochę jest z tym sportem tak, że tam, gdzie pojawiają się sukcesy, tam też pojawiają się z czasem pieniądze. No i ministerstwo trochę idzie teraz w tym kierunku, żeby właśnie chociażby ten wspomniany program klub, żeby to wszystko rzeczywiście służyło jakiemuś takiemu rozwojowi sportu młodych zawodników. Zresztą teraz była ta sytuacja z ciężarami polskimi. Tam też pan minister nie poszedł zbyt pochopnie, to znaczy, że najpierw najpierw przeprowadza kontrolę w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów, dopiero potem będą decyzje, natomiast gdzieś tam wisi w powietrzu takie widmo, żeby ograniczyć dofinansowanie dla polskich ciężarów, ale żeby zostawić to dofinansowanie dla młodych sportowców, to znaczy dla sportu młodych zawodników, bo takie też zapowiedzi zresztą były. Więc na pewno ten kierunek też, jeżeli chodzi o sport olimpijski, on też jest potrzebny, aby pieniądze nie pojawiały się tam, gdzie pojawia się sukces analogicznie, ale żeby pieniądze pojawiały się po prostu dla tych młodych ludzi, żeby te konkretne programy również powstawały, wychowawcze też przede wszystkim.
Pan Wojciech Papuga?
Tak, właściwie no tutaj się zgadzam z tym, co Szymon powiedział, tak nie wiem sam do końca, co to jeszcze dodać. Odnośnie, no też tutaj na co zwrócił redaktor Krzysztof Mikas uwagę i tutaj jeden z panów, który dzwonił. No rzeczywiście jest coś takiego dzisiaj też w tych czasach z młodzieżą, że tego sportu jest mało. Od strony takiej praktycznej, tak, ogląda się, siedzi się przed telewizorem, ogląda się rywalizację sportową, ale samemu jakoś tak ciężko jest gdzieś wyjść, coś potrenować, pobiegać, chociażby nawet pokopać piłkę, czy w jakiś inny, w inny sposób ten sport praktykować, zmusić jakoś swoje ciało do wysiłku fizycznego, no a potem efekty tego są, jakie są. No to też jednak jakaś forma w pewnym sensie takiego no, poświęcenia się, żeby jednak działać w tym polu, robić to, no i być konsekwentnym.
Czy pan pozostałby przy organizowaniu Igrzysk Olimpijskich, czy nie?
Tak, no pomijając już, abstrahując od tego, do jakich sytuacji w czasie olimpiady dochodzi, tak jak teraz jest to o dopingach i różnych sytuacjach, w których powiedzmy dane państwo no, pod względem gospodarczym no, nie lepszym stanie się znajduje, to na pewno, bo to jest wielkie przedsięwzięcie, wielka inwestycja, no ale to jednak jakoś też zrzesza ludzi do tego, żeby jakoś wspólnie podjąć tutaj działania w konkretnym celu.
I pan redaktor Krzysztof Miklas.
Poruszyliśmy dzisiaj wiele różnych wątków. Jeśli chodzi o same, ja już tak króciutko w takim razie. Same Igrzyska Olimpijskie. Ja myślę, że na pewno nasz głos pewnie nie będzie słyszalny, ale na pewno trzeba zahamować taką gigantomanię. Kiedyś, to było na początku lat 90. Wojciech Zabłocki, wspaniały szermierz nasz, jeden z tych najwybitniejszych szermierzy i również inny wybitny szermierz, najbardziej wszechstronny na świecie, Ryszard Parulski, wszechstronny, bo zdobywał medale we wszystkich trzech broniach, co już dzisiaj jest absolutnie chyba niemożliwe, proponowali w Warszawie Igrzyska Olimpijskie, takie igrzyska, które byłyby igrzyskami powiedzmy takimi w miarę skromnymi, które by bardziej do tej idei olimpijskiej nawiązywały, które by nie były takimi igrzyskami gigantomanią przesiąkniętymi i pewnie w tym kierunku to powinno pójść. No, igrzyska muszą być i trudno jest odwoływać Igrzyska Olimpijskie. To jest zbyt spektakularna impreza, zbyt nęcąca, żeby tutaj coś z nimi robić i majstrować przy nich zanadto. Dobrze się stało kiedyś, że na zmianę się robi co dwa lata zimowe i letnie, bo kiedyś mieliśmy przez wiele, wiele lat w tym samym roku zimowe i letnie igrzyska. Teraz jak gdyby to się lepiej napędza. Z jednej strony, z drugiej strony no trzeba dbać o to, co mówiliśmy też tutaj, o te podstawy. No tutaj Stowarzyszenie Parafiada, ja pozwolę sobie wspomnieć, ojciec Józef Jonies, mój serdeczny, wielki przyjaciel mój, mojej żony, mojej rodziny, który zginął w katastrofie smoleńskiej, założył ten stowarzyszenie, ten ruch parafiadowy i też już są wyniki również dla sportu wyczynowego, bo tam już wyszło parę osób, które naprawdę reprezentują Polskę. Zaczęło się od braci Broszków, którzy w parafialnym klubie sportowym grali, Białogon, Kielcami. Teraz mamy biegaczkę Jóźwik, zdaje się, też startowała, zaczynała od parafiady. I ta parafiada ma to, co jest najcenniejsze. Mianowicie chce tym ruchem parafiadowym, ale ciągle on jakoś się jeszcze nie może przebić, ukształtować człowieka kompletnego. Bo tam jest ta grecka triada. Stadion, teatr, świątynia. Czyli to, tak zwany człowiek, no można powiedzieć człowiek kompletny, prawda? Człowiek, który jest i sprawny fizycznie, i wartościowy intelektualnie, i jednocześnie człowiek, no wierzący, związany z Kościołem, któremu nie tylko przyświeca ta mamona, ale który prezentuje swoją osobą, no taką pełną wartość.
Bardzo gorąco dziękuję za te minuty, za tę godzinę dyskusji, debaty, odpowiadania na pytania, na spostrzeżenia naszych radiosłuchaczy, wcześniej telewidzów, za to, że podczas trwania Igrzysk Olimpijskich panowie znaleźli czas, by zasiąść w studiu radiowym, w studiu telewizyjnym i podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. No i że na chwilę mogliśmy poszerzyć nasze spojrzenie na Igrzyska Olimpijskie. A naszymi gośćmi redaktor Wojciech Papuga, dziękuję.
Dziękuję również.
Redaktor Szymon Kozuba.
Dziękuję bardzo.
I znany wszystkim komentator sportowy Krzysztof Miklas.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, dobrej nocy.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.